Szanowni Państwo, wznawiam obrady 55. sesji Rady Miasta Poznania. I przystępujemy do głosowania. Ale co my teraz głosujemy? Czyli głosujemy projekt uchwały 946/13, tak? Dobrze. Proszę bardzo, kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Kto przeciw, kto wstrzymuje się od głosu?
893.
Ale co znowu się stało? Przepraszam, moment, ja tu się pani spytałem.
Ja też nie.
To która to jest uchwała?
Proszę, upoważnienie.
Ja nie mam tej uchwały 930. Dobrze, dzięki. Za daleko pojechałem. Słucham? Dobrze. Czy przepraszam bardzo, projekt uchwały 930/13 w sprawie upoważnienia dyrektora Poznańskiego Centrum Świadczeń do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyznawanym uczniom. Oddajemy głosy, szanowni państwo. Na razie nie mamy kworum, więc... Głosujemy i za chwilę nie będzie kworum. W związku z tym, kto jeszcze żyje i jest w pobliżu, prosimy o przybycie. Właśnie, no mogę przerwać, ale myślę, że nie chcemy przerwać jeszcze przynajmniej o tej godzinie. Dobrze, czyli w tej chwili już mamy kworum. W związku z tym proszę o pokazanie wyników głosowania. 19 głosów za, 0 przeciw.
Dziękuję.
Proszę zgłosić do protokołu, że państwo są obecni. 19 głosów za, 0 przeciw, wstrzymujących 0, obecnie głosujący 0. Uchwała została przez Radę Miasta przyjęta. Projekt uchwały 946/13 zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczek na dofinansowanie realizacji zadań ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Proszę o przedstawienie projektu.
Szanowni państwo, uchwałę podjęliście państwo 21 maja 2013 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska. Ta uchwała proponujemy dokonanie zmiany, mianowicie przez obniżenie kwoty pożyczki przeznaczonej na Park Grataje, obniżenie tej kwoty z 460 tysięcy do 421 tysięcy, z uwagi na to, że postępowanie przetargowe rozstrzygnęło się niższą kwotą, są korzystniejsze warunki, niższa kwota jest zatem przyznana, tańsza będzie ta inwestycja, jest to mniej środków jest przyznanych z Wojewódzkiego Funduszu i to jest korzystniejsze z uwagi na to, że uzyskaliśmy w związku z tym dofinansowanie w wysokości 40%. Przedtem było umorzenie pożyczki w kwocie 25%. W tej chwili umorzenie wzrosło do 40% i stanowi na kwotę 421, 168 tysięcy jest umorzenia. Uprzejmie proszę państwa o przyjęcie przedmiotowej uchwały.
Dziękuję. Projekt uchwały opiniowały dwie komisje. Komisja Budżetu, Nadzoru Właścicielskiego, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Miasta zaopiniowała pozytywnie. 10 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się. Komisja Ochrony Środowiska 5 głosów za, 0 przeciw, wstrzymało się 0 osób. Czy ktoś w imieniu komisji chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, czy ktoś w imieniu klubów chciałby zabrać głos? Czy ktoś by chciał zabrać głos w debacie indywidualnej? W związku z tym, że nie ma chętnych do zabrania głosu, przystępujemy do głosowania. Proszę bardzo, głosujemy nad tą uchwałą. Czy wszyscy oddali swój głos? Jeżeli tak, proszę o przedstawienie wyników głosowania. 26 głosów za, 1 wstrzymujący. Rada podjęła uchwałę. Dziękuję bardzo. Projekt uchwały 931/13 w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Poznania. Proszę o przedstawienie projektu uchwały.
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Panie i Panowie Radni, w przypadku tej uchwały jest podobnie jak w przypadku uchwały dotyczącej pełnomocnictwa dyrektora PCS. Również zostaje ona wzbogacona o zapis dotyczący publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i to jest jedyna zmiana w uchwale, którą proponujemy, obligatoryjna, dlatego proszę Państwa o jej podjęcie. Dziękuję.
Dziękuję. Uchwałę opiniowała Komisja Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia pozytywnie za 8 głosów, 0 wstrzymało się i 0 było przeciw. Czy ktoś w imieniu komisji chciałby zabrać głos? Czy ktoś w imieniu klubów chciałby zabrać głos? Czy w debacie indywidualnej? Jeżeli nie, przystępujemy do głosowania. Proszę o oddanie głosu. Czy wszyscy radni oddali swój głos? Jeżeli tak, to proszę o przedstawienie wyników głosowania. 27 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Rada uchwałę przyjęła. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 15. Projekt uchwały 935/13 w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od województwa wielkopolskiego z przeznaczeniem na realizację zajęć pozalekcyjnych z zakresu nauki języka japońskiego i wiedzy o kulturze Japonii dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez miasto Poznań. Proszę o przedstawienie uchwały.
Bardzo dziękuję, panie przewodniczący, panie prezydencie, szanowni państwo radni, szanowni państwo, witam wszystkich bardzo serdecznie. Mam przyjemność przedstawić projekt uchwały o dosyć długim tytule, ale sprowadzający się do przekazania przez samorząd województwa wielkopolskiego kwoty 6 000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zajęć dodatkowych właśnie poświęconych kulturze japońskiej, języka, poznaniu podstaw języka japońskiego. Ten projekt ma być kontynuacją wcześniejszych dofinansowanych przede wszystkim ze środków unijnych projektów związanych z propagowaniem kultury japońskiej. Taka propozycja ze strony Urzędu Marszałkowskiego została już potwierdzona w formie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego podjętej 22 lipca bieżącego roku, która tę właśnie kwotę wskazuje, a szczegóły rozliczenia, wydatkowania środków realizowanych właśnie w ramach zajęć dodatkowych znajdą się w specjalnej umowie zawartej pomiędzy miastem Poznań a samorządem naszego województwa, o ile oczywiście Wysoka Rada podejmie uchwałę o przyjęciu tej pomocy, jak to ma zawsze miejsce w przypadku przekazywania środków pomiędzy organami samorządu terytorialnego. W związku z powyższym bardzo uprzejmie proszę o podjęcie tej uchwały. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Projekt opiniowały dwie komisje. Komisja Budżetu Nadzoru Właścicielskiego Rozwoju Gospodarczego i Promocji Miasta pozytywnie, 10 głosów za, przeciw 0, wstrzymało się 0. I nie opiniowała Komisja Oświaty i Wychowania, która miała opiniować, ale ponieważ się nie odbyła, nie opiniowała, więc jest jedna opinia. Czy ktoś w imieniu komisji chciałby zabrać głos? Pan Jan Chudobiecki w imieniu komisji, która nie zaopiniowała tego projektu uchwały. Proszę bardzo.
Panie Przewodniczący, w związku z tym, że informacja, jaką uzyskałem wcześniej, mówi o tym, że ten projekt uchwały zostanie wniesiony pod obrady sesji w dniu 24 września, stąd też ta wersja naszego opiniowania miała się odbyć za dwa dni, w czwartek. I takie były wstępne ustalenia. Okazało się jednak, że została wniesiona wcześniej i dlatego komisja nie opiniowała. Dziękuję.
To czyli... tylko mogę przeprosić za nieporozumienie, bo rzeczywiście rozmawiając z panem przewodniczącym o innych projektach uchwał, nie pomyślałem o tym. Stąd rzeczywiście następne projekty uchwał, wszystkie te kluczowe są, oświatowe, są dopiero na 24 września.
To ja myślę, że pan przewodniczący Komisji Oświaty zastanowić się, czy celowa wobec tego jest Komisja Oświaty w najbliższy czwartek, ale to już to zostawiam do przemyślenia panu przewodniczącemu. Czy ktoś w imieniu komisji chciałby zabrać głos? W imieniu własnym, to ja może w imieniu własnym chciałbym się zapytać, czy już wiadomo, jakie szkoły te z tej pomocy skorzystają, czy to dopiero będzie konkurs, jak to będzie wyglądało?
To znaczy w toku rozmów, panie przewodniczący, bo w ogóle kwota pozwoli na przeprowadzenie zajęć tylko w jednej szkole i to w ciągu 3 ostatnich miesięcy tego roku. Tak też zresztą zostało to zaplanowane. Jeżeli projekt będzie kontynuowany wtedy w ramach przyszłorocznego budżetu, samorząd województwa prawdopodobnie wyasygnuje dalsze środki. Są rozważane licea ogólnokształcące. Do tej pory realizowało w projektach związanych z kulturą japońską zaangażowane było 11 liceum ogólnokształcące. Myślimy w tej chwili również o liceum ogólnokształcącym na osiedlu Czecha, także w tej chwili te szczegóły dostaną dopiero opisane w umowie.
Rozumiem. Dziękuję.
Czy ktoś... Ale jeśli będzie to prawdopodobnie, przepraszam za wtrącenie, panie przewodniczący, jedna szkoła.
Czy ktoś w imieniu klubów, nie, to już było teraz, czy jeszcze ktoś w imieniu własnym? Nie, to przystępujemy do głosowania. A nie, przepraszam, bardzo przepraszam, w ostatniej chwili pan Przemysław Aleksandrowicz, radny.
Dziękuję. Ja zrozumiałem z wypowiedzi pana dyrektora, że są to pieniądze na kontynuację tego zadania, a w tej chwili słyszę, że jeszcze nie wiemy, w jakiej szkole ono będzie kontynuowane.
Znaczy... Kontynuacją jest pewien zamysł propagowania kultury japońskiej i języka japońskiego. Natomiast ten projekt finansowany przez samorząd województwa wielkopolskiego jest jakby zupełnie odrębnym projektem w stosunku do wcześniejszych doświadczeń związanych z propagowaniem kultury japońskiej, które były realizowane w 11 liceum bez udziału środków samorządu województwa wielkopolskiego. Także jest to pewna kontynuacja, jeżeli myślimy o zamyśle propagowania tej kultury. Natomiast jest to zupełnie nowe przedsięwzięcie, jeśli chodzi o sposób jego źródła, jego finansowania i jakby sposób jego przeprowadzenia w oparciu o porozumienie z Urzędem Marszałkowskim.
Proszę bardzo, jeszcze pan radny Aleksandrowicz.
Dziękuję. Czy też na propagowanie kultury innych krajów są takie środki, czy tylko Japonia i dlaczego tylko Japonia?
Pozwolę sobie odpowiedzieć tak, trudno dyskutować z intencją darczyńcy. To Urząd Marszałkowski naszego województwa zwrócił się z konkretną propozycją dotyczącą właśnie kultury japońskiej, w związku z czym w tej chwili mówimy tylko i wyłącznie o tej kulturze i o tym projekcie.
Dziękuję. Czy ktoś z radnych chciałby jeszcze? O, jeszcze pan radny Szymon Szynkowski-Welsek.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Zgadzam się tutaj z panem dyrektorem, że trudno dyskutować i wchodzić w intencje tych, którzy chcą te zajęcia zafundować, czyli samorządu województwa. Natomiast nie sposób oprzeć się wrażeniu, że jest to pomysł, delikatnie rzecz ujmując, ekscentryczny w kontekście tego, że mamy problemy ze sfinansowaniem realizacji pełnej podstawy nauczania, chociażby o czym było głośno w dziedzinie nauki historii, a z drugiej strony fundujemy sobie propagowanie kultury japońskiej, która na pewno jest godna uwagi i niewątpliwie warto, żeby i młodzież, i studenci, i dorośli w pełni ją poznawali, natomiast nie wiem, czy koniecznie w pierwszej kolejności. Dziękuję.
Dziękuję. Czy ktoś chciałby jeszcze zabrać głos? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Szymon. Czy wszyscy radni oddali już swój głos? Jeżeli tak, to proszę o przedstawienie wyników głosowania. 25 radnych za, 0 przeciw, 7 wstrzymujących się. Rada uchwałę przyjęła.
Dziękuję. Bardzo dziękuję panu przewodniczącemu, państwu radnym. Dziękuję.
Przechodzimy do punktu 16 dzisiejszej sesji, projekt uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miasta Poznania z dnia 11 lipca 2006 roku w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej rodzinnemu domowi dziecka nr 1 w Poznaniu. Dalsze uchwały to zmieniające statut rodzinnemu domowi dziecka nr 2 w Poznaniu, nr 3, numer 4, numer 5, numer 6. Okay. Czyli wobec tego, pani dyrektor, ja myślę, że można spokojnie przedstawić za jednym zamachem i dyskutować też za jednym zamachem, a głosować będziemy osobno. Proszę bardzo.
Dziękuję, panie przewodniczący. Chciałam również zaproponować taki tryb procedowania. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, pragnę przypomnieć, iż 18 grudnia 2012 roku Rada Miasta podjęła uchwały zmieniające wcześniejsze uchwały w sprawie utworzenia rodzinnych domów dziecka. Polegało to na tym, iż zostały zmienione nazwy wcześniej obowiązujące, to znaczy rodzinne domy dziecka, na nazwę, która zgodnie z ustawą o systemie rodzinnej pieczy zastępczej powinna rozróżniać formy pieczy zastępczej i Rada postanowiła o nadaniu nazwy rodzinne domy. W związku z tym przedstawiane dzisiaj Państwu projekty uchwał porządkują zapisy statutowe, przy czym uchwały dotyczące domów numer 1, 2, 4, 5 i 6 dotyczą stricte zmian w statucie, natomiast zmiany tej nazwy, natomiast uchwała dotycząca rodzinnego domu numer 3 również wprowadza zmiany dotyczące zapisów odnoszących się do podstaw prawnych. Przedstawiając Państwu te projekty, uprzejmie proszę o ich podjęcie.
Dziękuję bardzo. Wszystkie te uchwały opiniowała Komisja Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia. Wszystkie zaopiniowała jednakowo, to znaczy pozytywnie i zawsze przy 9 głosach za, przeciw 0 i wstrzymujących 0. Czy ktoś w imieniu komisji chciałby zabrać głos? Czy ktoś w imieniu klubów? Czy w debacie indywidualnej? Jeżeli nie, to przystępujemy do głosowania projektu uchwały w sprawie rodzinnego domu dziecka nr 1 w Poznaniu. Czyli jedziemy po kolei. Proszę bardzo, głosujemy. Czy wszyscy już oddali swój głos? Proszę o przedstawienie wyników głosowania. 29 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących i 0 obecnych niegłosujących. Ja proszę odnotować, że byłem obecny na sali, ale z tego przyjęcia po prostu nie zagłosowałem. Projekt uchwały dotyczący domu dziecka numer 2 w Poznaniu. Głosujemy. Proszę o tablicę do głosowania. A nie, przepraszam, pani radna chciała... Nie, nie. Dobrze, tak? Coś możemy dostać tablicę? O, dobrze. Proszę bardzo, głosujemy. Proszę o pokazanie wyników głosowania. 31 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Rada uchwałę przyjęła. Teraz głosujemy punkt 18, projekt uchwały 939/13 w sprawie utworzenia rodzinnego domu dziecka nr 3. Proszę bardzo o tablicę do głosowania. Głosujemy. Proszę o przedstawienie wyników głosowania. 31 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Rada uchwałę przyjęła. Proszę bardzo, głosujemy teraz projekt uchwały 940/13. To jest punkt 19 dzisiejszej sesji, a dotyczy domu dziecka nr 4. Proszę o tablicę do głosowania. I głosujemy. Proszę o przedstawienie wyników. 30 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Rada uchwałę przyjęła. Przystępujemy do głosowania projektu uchwały 941/13 dotyczącą Domu Dziecka nr 5 w Poznaniu. Jest to punkt 20 dzisiejszej sesji. Proszę o tablicę do głosowania. Czy wszyscy radni oddali swój głos? Jeżeli tak, proszę o przedstawienie wyników. 31 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Rada Miasta Poznania uchwałę przyjęła. I projekt uchwały nr 942/13, jest to punkt 21 dzisiejszej sesji, a dotyczy Rodzinnego Domu Dziecka nr 6 w Poznaniu. Proszę o tablicę do głosowania. Proszę o oddawanie głosów. Proszę o przedstawienie wyników. 31 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Rada Miasta Poznania uchwałę przyjęła. Dziękuję pani dyrektor. Przechodzimy do punktu 21a. Jest to projekt uchwały 948/13 zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia zwolnień i ulg w opłatach za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym. Proszę o przedstawienie tego projektu.
Dzień dobry, szanowni państwo, panie przewodniczący, panie prezydencie. Mam przyjemność państwu przedstawić projekt właściwie małej zmiany w uchwale Rady Miasta Poznania o ulgach i zwolnieniach za przejazdy w transporcie publicznym, a mianowicie dodanie jednego podpunktu, a mianowicie dotyczącego ulgi w postaci możliwości przejazdu przez cały tydzień, mianowicie w dniach od 16 do 22 września bieżącego roku środkami komunikacji publicznej w zamian za okazanie dowodu rejestracyjnego. Taka ulga już istniała w paragrafie 1 ustęp 1, z tym, że dotyczyła tylko dnia. Natomiast teraz chcemy zachęcić poznaniaków, jakby kontynuując pracę Ministerstwa Środowiska od 2002 roku, a mianowicie korzystając z tygodnia zrównoważonego transportu publicznego, zachęcając poznaniaków do przesiadania się z samochodów osobowych na tramwaje, na autobusy. Celem tego projektu, tej zmiany w zasadzie jest to, że jeden dzień tak naprawdę w naszej opinii no nie jest w stanie jak gdyby przechylić szali i decyzji kogoś, czy jest w stanie zamienić samochód na komunikację publiczną. Dlatego próbujemy, nie ukrywam, zrobić z tego dnia jeden tydzień. Na razie jest to w tym roku. Zobaczymy, czy jeżeli państwo się oczywiście do tego przechylicie, czy będzie to miało jakiś wymiar i przełoży się na zmianę choćby części mieszkańców, zmianę preferencji. Także kontynuując pracę nie tylko Ministerstwa Środowiska, innych miast, nie tylko w Polsce, ale także w Europie, proszę państwa o przyjęcie tej drobnej zmiany, a zatem poparcie naszego projektu o tygodniu bez samochodu. Dziękuję.
Dziękuję. Projekt opiniowały dwie komisje. Komisja Gospodarki Komunalnej Polityki Mieszkaniowej zaopiniowała pozytywnie. 12 głosów za, 0 przeciw, wstrzymało się 0. Komisja Budżetu, Nadzoru Właścicielskiego, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Miasta również pozytywnie. 10 za, 0 przeciw, wstrzymało się 10 osób. Przez 0, przepraszam. 0 osób. W związku z tym proszę o wypowiedź, jeżeli takowe są, w imieniu komisji. Nie ma. W imieniu klubów radnych. Nie ma. Otwieram debatę indywidualną. Proszę bardzo, pan radny Szynkowski Wel Sęk.
Dziękuję, panie przewodniczący. Oczywiście lepiej byłoby, gdyby poznańskie najwyższe w Polsce ceny biletów nie były tym głównym czynnikiem, który odstrasza pasażerów i nie trzeba było próbować łatać jakoś problemu z tego, który się pojawia, spadającej liczby pasażerów, tego typu akcjami, ale z drugiej strony mimo wszystko dobrze, że jakieś próby niestandardowe promocji transportu publicznego się pojawiają. W związku z tym oczywiście ten projekt uchwały wesprzemy, natomiast też myślę, że gwoli pewnej uczciwości, pani dyrektor, warto wspomnieć o tym rzeczywistym inicjatorze tego projektu uchwały. Od razu powiem, że nie jest on związany z Prawem i Sprawiedliwością, ale jest to lokalny społecznik ze Starego Miasta. Z tego co wiem, to on zainicjował tą uchwałę. Państwo rzeczywiście to sformalizowaliście, natomiast zdaje się, że to nie był pomysł, który wyszedł czy to z wydziału, czy od prezydenta, czy z Zarządu Transportu Miejskiego, tylko właśnie od radnego osiedla Stare Miasto, więc może tak po prostu gwoli uczciwości warto to też na sesji powiedzieć. Dziękuję.
Dziękuję. Czy ktoś jeszcze chciałby wypowiedzieć się w przedmiocie tej uchwały? Jeżeli nie, przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? Proszę o przedstawienie wyników głosowania. Za 30 radnych, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu. I przechodzimy
bardzo
do punktu
dziękuję.
22 naszej dzisiejszej sesji. Projekt uchwały 943/13 w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy miastem Poznań a gminą Komorniki i gminą Dopiewo w zakresie lokalnego transportu zbiorowego. Kto przedstawia projekt? Czy jest ktoś, kto przedstawi nam ten projekt? Tak, pan przedstawi ten projekt, tak? Dobrze. O, jest pan przewodniczący, proszę. Nie.
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowna Rado. Przedstawiam Państwu projekt porozumienia międzygminnego pomiędzy miastem Poznań a gminą Komorniki i gminą Dopiewo w zakresie lokalnego transportu zbiorowego. Projekt uchwały obejmuje 3 linie komunikacyjne. Biegnące na terenie gminy Dopiewo, gminy Komorniki i miasta Poznań. Chodzi o linie komunikacyjne o numerach 703, 710 i 716. Już. Jest to drugi etap realizacji integracji komunikacji miejskiej pomiędzy gminą Komorniki, gminą Dopiewo i miastem Poznań, tak? W skład integracji...
Znaczy ja bym miał prośbę, żeby trochę wyraźniej tak można to przedstawić i tak bardziej zwięźle.
W skład integracji wchodzą cztery linie komunikacyjne. Linia komunikacyjna 77 biegnąca w relacji Bałtyk osiedle Kwiatowe. Linia 703 relacji Górczyn-Konarzewo, numer 710 relacji Górczyn-Plewiska, numer 716 Junikowo-Gołuski. 1 października 2011 wraz z integracją transportu zbiorowego miasta Poznania oraz miasta Lubień nastąpiła integracja części transportu zbiorowego gminy Komorniki, pierwszy etap. Do systemu komunikacji miejskiej Poznania zostały włączone linie komunikacyjne 701 relacji Górczyn-Dębiec, Lubań-Wiry-Komorniki i numer 702 relacji Górczyn-Kotowo-Lubań-Komorniki. Zgodnie z prowadzonymi rozmowami z wójtem gminy Komorniki, drugi etap integracji obejmujący pozostałą część gminy nastąpić miał po uruchomieniu zmodernizowanej trasy tramwajowej oraz dworca autobusowego na Junikowe, co było planowane na 1 października tego roku. Pierwsze porozumienie dotyczy, znaczy to porozumienie dotyczy linii 703-716. Po podpisaniu tego porozumienia, tak, i kolejnego, które dzisiaj będzie omawiane na linii 710, kolejne trzy linie komunikacyjne wejdą w skład już 26 linii komunikacyjnych łączących miasto Poznań z gminami ościennymi, z którymi miasto Poznań ma podpisane porozumienia międzygminne. To jest 9 gmin ościennych wraz z gminą Komorniki, o której w tej chwili jest mowa. Integracja dla pasażerów dojeżdżających do i z gminy Komornik oraz do Piewa oznaczać będzie wspólny bilet na podróże do Poznania i po Poznaniu. Pasażerowie poruszający się tylko po terenie Poznania uzyskają możliwość korzystania z dodatkowych linii w ramach biletu ZTM. Wraz z integracją nastąpią zmiany w układzie komunikacyjnym na terenie gminy Komorniki, a także na terenie Poznania. Linia numer 77 zostanie skierowana na nowy dworzec autobusowy na Junikowie, a na odcinku od osiedla Kwiatowego do Junikowa zastąpi ją projektowana linia numer 716. Tu widać plan sytuacyjny po integracji. Oznaczone są oprócz linii w pierwszym etapie projektowane linie 703, 710 i 716. Podstawowym warunkiem integracji jest założenie, że miasto Poznań nie zwiększy poziomu dofinansowania transportu zbiorowego. Gmina Komorniki będzie pokrywać koszty funkcjonowania linii na terenie Poznania w przypadku, gdy linie te będą w niewielkim stopniu wykorzystywane w podróżach wewnątrz Poznania. Dotyczyć to będzie linii numer 703 i 710. W przypadku, gdyby integracja nastąpiła 1 października, łączna dotacja gminy Komorniki w 2013 razem z liniami, które już funkcjonują, 651, 701 i 702, wyniosłaby niecałe 1,5 miliona złotych. Przyjęte przez ZTM linie obsługiwać będzie podmiot wewnętrzny gminy Komorniki, to jest przedsiębiorstwo usług komunikacyjnych w Komornikach spółka z o.o., co gmina Komorniki sobie zabezpiecza w umowie. Proszę o przyjęcie przedstawionego projektu uchwały.
Czy tak, czy pan przedstawił dwa projekty, czy jeden?
Na razie jeden.
Ach, jeden, dobrze.
Znaczy w tej prezentacji
znaczy gminą Komorniki i gminą Dopiewo pan przedstawił, tak. Czyli ten projekt uchwały 943/13.
Tak.
Dobrze. Projekt opiniowała Komisja Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej. Opinia pozytywna, 12 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się. I Komisja Budżetu Nadzoru Właścicielskiego, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Miasta za, 10 przeciw, 0 wstrzymało się, 0 osób. Czy ktoś w imieniu komisji chciałby zabrać głos w imieniu klubów w debacie indywidualnej? Pozwoliłem się zgłosić sobie i udzielam sobie głosu. Szanowni Państwo, nie będę ukrywał, że takie załatwianie sprawy jest mi bardziej bliskie niż powołanie Związku Międzygminnego Transportowego. Wydaje mi się, że tutaj bardziej interesy miasta Poznania są przy takim stawianiu sprawy zachowane. Nie ma jakichś dyskusji w sensie takim, że Poznań czuje się poszkodowany i nie ukrywam, że ja bym zmierzał do takich porozumień międzygminnych, a już nie powoływał Transportowego Związku Międzygminnego i chciałbym, żebyście Państwo, dopóki mamy te porozumienia, też przemyśleli to, czy to nie jest lepsza forma od powoływania Związku Międzygminnego. Ja w każdym razie jestem za przyjęciem tego projektu uchwały, bo uważam, że ta droga jest dla naszego miasta lepsza. Czy ktoś chciałby jeszcze zabrać głos? Jeżeli nie, przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Może inaczej teraz, kto z panów i pań radnych, bo ja już mówiłem pań i panów, ale pani Kasia mnie może o seksizm posądzić. W związku z tym teraz, kto z panów i pań radnych jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Proszę o oddanie głosu. Proszę o wynik głosowania. 29 osób za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Projekt uchwały został przez Radę Miasta Poznania przyjęty. I przechodzimy do punktu 23 dzisiejszej sesji w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy miastem Poznań a gminą Komorniki w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowna Rado, pragnę przedstawić Państwu projekt uchwały dotyczący porozumienia międzygminnego pomiędzy miastem Poznań a gminą Komorniki w zakresie lokalnego transportu zbiorowego. Ten projekt uchwały merytorycznie jest bliźniaczo podobny do projektu uchwały, który przed chwilą był przez Państwa podjęty. Dotyczy jedynie tylko jednej linii komunikacyjnej, linii numer 710 w relacji Poznań-Górczyn, Komorniki, tak? W całości ta linia będzie dofinansowana przez gminę Komorniki. Miasto Poznań nie będzie dopłacało do tej linii ani złotówki. W dalszym horyzoncie czasu planujemy tą linię 710 jeszcze zintegrować z obecną linią 80, która przebiega w relacji Górczyn-Oszą, ale to będzie w dalszym horyzoncie czasu z uwagi na to, że ulica Trzebińska, przez którą w tej chwili będzie przebiegała trasa linii 710, jest nieprzygotowana na przejęcie dużych autobusów, bo linie 710 będą obsługiwały małe autobusiki przedsiębiorstwa usług komunalnych w Komornikach. Proszę o przyjęcie tego projektu.
Dziękuję bardzo. Projekt opiniowały dwie komisje. Komisja Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej wydała opinię pozytywną. 12 głosów za, 0 przeciw, wstrzymało się 0. Komisja Budżetu Nadzoru Właścicielskiego Rozwoju Gospodarczego i Promocji Miasta. Również opinia pozytywna. Za 10 głosów, przeciw 0, wstrzymało się 0. Czy ktoś w imieniu komisji chciałby zabrać głos? Czy ktoś w imieniu klubu radnych? Czy ktoś w debacie indywidualnej? Ponieważ taka niemrawa dyskusja, pozwolę sobie oddać głos. Ja tylko chciałem zwrócić uwagę, że cieszę się, że już dopracowaliśmy się innej numeracji tych autobusów, a więc rzeczywiście pasażerowie mogą rozróżnić, które autobusy są komunikacji miejskiej, a które powiatowej. Natomiast myślę, że dobrze by było, zwłaszcza jakby gminy ościenne chciały kupować nowe autobusy, by powoli już ustalać barwę autobusów w tej komunikacji powiatowej, bo w krajach zachodnich generalnie barwy autobusów jeżdżących w komunikacji miejskiej, a tej aglomeracyjnej różnią się, co ułatwia przyjezdnym pasażerom wybranie właściwego pojazdu. Także taka drobna uwaga. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, to teraz proszę panie i panów radnych o oddawanie głosów. I oczywiście pana radnego Wośkowiaka również proszę.
Tak.
Co? Oddałem. Dobrze. Nie, oczywiście, broń Boże, żadna sugestia. Tu myślę, że żadna z pań na sesji nie ma wątpliwości, że pan radny Wośkowiak to 100% mężczyzna. Proszę o wyniki głosowania. Pani ma wątpliwości? 29 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Pani radna Kretkowska była obecna, ale pilnowała tutaj mojej właściwego zachowania względem kobiet, w związku z tym przeczyła głosowanie. Proszę odnotować, że była na sesji. Przechodzimy do punktu 24. Jest to projekt uchwały zmieniający uchwałę Rady Miasta Poznania z dnia 9 lipca 2013 roku w sprawie wysokości opłat za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym. Tak, czy to?
Tak.
Proszę bardzo.
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowna Rado. Pokłosiem uchwał podjętych przez chwilę przez Szanowną Radę w sprawach porozumień z gminami Komorniki Dopiewo jest zaproponowana w tej chwili zmiana uchwały w sprawie ustalania opłat za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym z uwagi na to, że miejscowości, które zostały objęte porozumieniami i obsługą komunikacyjną, no muszą wejść do odpowiednich stref taryfowych, tak, bo obowiązywać będzie jednolity system taryf na całym obszarze zintegrowanego transportu w ramach podjętych uchwał w sprawie porozumienia pomiędzy komornikami i Dopiewem. Proponujemy, aby do strefy B dołączyć miejscowość Plewiska, do strefy C dołączyć miejscowości Chomęcice, Głuchowo, Gołuski, Konarzewo, Rosnowo, Rosnówko, Szeniawa i Walerianowo. Proszę o przyjęcie przedstawionego projektu uchwały.
Dziękuję. Projekt uchwały był opiniowany przez Komisję Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej, oczywiście pozytywnie, za 12 głosów, 0 przeciw, 0 wstrzymało się, oraz Komisję Budżetu, Nadzoru Właścicielskiego, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Miasta, 10 głosów za, przeciw, 0 wstrzymało się, 0. Czy ktoś z Państwa radnych w imieniu komisji chciałby zabrać głos? Czy ktoś w imieniu klubów? Czy ktoś w imieniu własnym? Jeżeli nie, to proszę panów i panie radne o oddanie głosu. Czy wszyscy radni oddali swój głos? Proszę o podanie. Jeszcze czekamy. Już? 33 głosy za, 0 przeciw, 0 wstrzymujące. Rada Miasta uchwałę przyjęła. Przechodzimy do punktu 25. Projekt uchwały 816/13A w sprawie przyjęcia zmian w statucie Związku Międzygminnego Transport Aglomeracji Poznańskiej. Jest to projekt uchwały Prawa i Sprawiedliwości, referuje pan radny Szymon Szynkowski-Welsenk.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Szanowni państwo, jest to projekt uchwały, który Klub Prawa i Sprawiedliwości złożył do Biura Rady Miasta w marcu bieżącego roku, a więc dość dawno temu. My złożyliśmy ten projekt uchwały, który ma odwrócić skutki, taki jest cel dość nieszczęśliwej uchwały, naszym zdaniem podjętej 9 listopada 2010 roku. Ta uchwała podjęta na ostatniej sesji ubiegłej kadencji Rady Miasta w przededniu wyborów przy niezwykle napiętym porządku sesji tej ostatniej została w mojej opinii podjęta przez Radę Miasta przez to, że Rada Miasta została wprowadzona w pewien sposób w błąd. Przy podejmowaniu tego projektu uchwały nie zostały wspomniane ważne zapisy, które się w nim znajdowały, ani w uzasadnieniu pisemnym, ani w uzasadnieniu ustnym, bo specjalnie sprawdziłem protokół z tamtej sesji. Powołaliśmy wówczas mający powstać w przyszłości Związek Transportowy i przyjęliśmy statut dla tego związku. Natomiast podjęliśmy tą decyzję, prawdopodobnie większość z nas nie wiedząc o tym, że w jednym z punktów, w podpunkcie G czy H, bo to tak zostało dość sprytnie w uchwale ujęte, w samym środku uchwały, mówię, nie było o tym mowy w uzasadnieniu ani w komentarzu ustnym, przenieśliśmy kompetencje do stanowienia cen biletów komunikacji miejskiej w przyszłości na Związek Transportowy. Dotyczy to również opłat dodatkowych, czyli tak zwanych kar za bilety oraz polityki transportowej miasta. Czyli w praktyce wyzbyliśmy się, podejmując tą uchwałę, bardzo istotnych kompetencji kluczowych kompetencji w zakresie komunikacji zbiorowej. Można powiedzieć, że jeżeli te postanowienia weszłyby w życie, bo one w tej chwili są w pewnym zawieszeniu, Związek Transportowy jeszcze nie rozpoczął funkcjonowania, a jeżeli weszłyby w życie, to Rada Miasta w zasadzie nie miałaby już nic do powiedzenia w zakresie komunikacji zbiorowej w mieście. W mojej opinii ta decyzja podjęta w nieświadomości była decyzją błędną i aby odwrócić jej skutki, złożyliśmy projekt uchwały uchylający niektóre postanowienia wówczas przyjętego statutu. I dotyczy to tak naprawdę trzech kluczowych rzeczy. Po pierwsze, wyłączyliśmy z przeniesienia kompetencji w tym projekcie kompetencji do stanowienia cen biletów komunikacji miejskiej. Po drugie, w zakresie tak zwanych opłat dodatkowych. Po trzecie, w zakresie stanowienia polityki transportowej. Związek mimo to pozostaje oczywiście z szeregiem obowiązków, ale są to obowiązki bardziej natury organizacyjnej, technicznej, planowania transportu, a nie tych trzech, jak się wydaje, ważnych kompetencji takich stanowiących, przynależnych gminie. Od momentu złożenia uchwały, dlatego ona tak długo nie trafiała na sesję Rady Miasta, bo liczyliśmy na to i też takie były deklaracje ze strony Klubu Platformy Obywatelskiej, że uda się wypracować jakieś rozwiązanie, które no, spowoduje, że być może nie będzie konieczności przyjęcia wprost tych przepisów, które my zaproponowaliśmy, ale takie miałem wrażenie, że radni Platformy są otwarci na to, żeby odwrócić skutki tej niekorzystnej decyzji wówczas podjętej i że zgadzamy się co do celu. Dyskusja może się toczyć wokół tego, jakie środki, aby osiągnąć ten cel, podejmiemy. No, problem polega na tym, że przez te pół roku niewiele się stało. Znaczy nasza propozycja, no, przedstawiona tutaj, karty wyłożyliśmy na stół, leży w Radzie Miasta. Ja kilkakrotnie pytałem koleżanki, kolegów radnych z Klubu Platformy, czy jesteśmy gotowi do tego, żeby o tej kwestii dyskutować, czy mają wypracowane jakieś własne rozwiązania. W międzyczasie była też deklaracja pana prezydenta Kruszyńskiego, że również pracuje nad pewnym rozwiązaniem co do zmiany statutu. No nic się w tej sprawie od tamtej pory przez ten czas nie stało. Więc skoro te kuluarowe dyskusje do niczego konstruktywnego nie prowadzą, no to jedyną możliwością, żeby osiągnąć jakieś konstruktywne wnioski i podjąć jakąś decyzję, jest dyskusja tutaj na sesji Rady Miasta. Temu ma służyć ten projekt uchwały, abyśmy usiedli do tego, jak ma wyglądać statut Rady Miasta, abyśmy nie pozwolili na to, co stało się tak w praktyce ze związkiem międzygminnym śmieciowym, czyli nie pozwolili na zupełne pominięcie roli Rady Miasta w procesie konstytuowania tego związku, zarządzaniu tym związkiem. Wiadomo, że radni tam są zupełnie w obradach zgromadzenia związku zmarginalizowani. No, uważam, że jeżeli Rada Miasta przekazuje gdzieś już jakieś kompetencje, to przynajmniej powinna być konsultowana i uwzględniana w tym procesie negocjacji z innymi gminami, tym jak ten statut ma wyglądać, wreszcie jak te kompetencje będą realizowane. Ja mam takie poczucie, że pana prezydenta Rada Miasta interesuje tylko w momencie przekazania tej kompetencji, a dalej już Rada Miasta nie tylko, że nie interesuje pana prezydenta, ale wręcz jest niepożądane wysoce, żeby mieszała się do tego, co się dalej z tymi kompetencjami dzieje. A to są kompetencje istotne i ja chciałbym wiedzieć, w jaki sposób ten związek będzie funkcjonował. Chciałbym mieć wpływ na to funkcjonowanie i wreszcie uważam, że demokratyczne ciało wybieralne, jakim jest Rada Gminy, powinno stanowić o tym, ile w Poznaniu kosztuje przejazd komunikacją miejską, jak wygląda polityka transportowa, bo mieszkańcy między innymi właśnie po to głosują, żeby później mogli oczekiwać od swoich reprezentantów, że oni będą podejmowali istotne decyzje, a nie, że ci reprezentanci albo podzielą, albo wręcz zrzucą odpowiedzialność za te decyzje na osoby, których mieszkańcy wcale nie wybierali i trudno, żeby mogli od nich czegoś wymagać. Namawiam do tego, żeby zaakceptować to zaproponowane przez nas rozwiązanie i poprzeć ten projekt uchwały. Bardzo dziękuję.
Dziękuję. Projekt uchwały był opiniowany przez dwie komisje. Komisja Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej zaopiniowała pozytywnie, 5 głosów za, 4 przeciw, wstrzymała się jedna osoba. Komisja Budżetu, Nadzoru Właścicielskiego, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Miasta również pozytywną opinię wydała, za 6 głosów, przeciw 2, wstrzymały się 2 osoby. Czy ktoś w imieniu komisji chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, to czy ktoś, przepraszam, w imieniu komisji, tak? Klubu, tak? Czyli w imieniu klubu pan radny Łukasz Mikuła, klub Platformy Obywatelskiej.
Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, klubowi Platformy Obywatelskiej byłoby bardzo trudno poprzeć ten projekt uchwały z tego powodu, że on merytorycznie w wielu po prostu miejscach się nie broni. Przy czym na Komisji Gospodarki Komunalnej piątkowej no wprost jeden z przedstawicieli klubu Prawa i Sprawiedliwości, który zgłasza ten projekt, stwierdził, że ten projekt nie ma sensu merytorycznego, on ma tylko i wyłącznie sens polityczny i z tym się oczywiście jak najbardziej należałoby zgodzić. Natomiast dlaczego nie będziemy w dniu dzisiejszym popierać tego projektu w takim kształcie, jaki został zaproponowany? Myślę, że podzielamy w wielu kwestiach pewne obawy, które wygłosił pan radny Szynkowski Welsenk, dotyczące tego, jak będzie w praktyce wyglądał ten przyszły docelowy system organizacji transportu zbiorowego w aglomeracji poznańskiej, czy nawet jeszcze w szerszym, powiedzmy, obszarze, który przez samorząd województwa jest nazwany poznańskim obszarem metropolitalnym. I na pewno taka dyskusja będzie potrzebna i będziemy w niej aktywnie uczestniczyć, także pewnie z własnymi jakimiś tutaj propozycjami. Natomiast w chwili obecnej sytuację mamy taką, że faktycznie na ostatniej sesji w poprzedniej kadencji Rady Miasta Poznania została przyjęta uchwała o woli stworzenia związku międzygminnego, został przyjęty statut w tym obecnym brzmieniu, przy czym można, myślę, że wprost powiedzieć, ten dokument jest w tej chwili dokumentem martwym. Z tego powodu, że w statucie jest wymienione 5 gmin, tylko 3 z nich podjęły te uchwały, a tak naprawdę ten system aglomeracyjny, nie mówię w jakiej jeszcze formie, powinien obejmować minimum kilkanaście gmin, przynajmniej te wszystkie, które mają w tej chwili swoje komunikacje gminne lub zostały włączone już do systemu ZTM-owskiego na podstawie porozumień. Docelowo to jest minimum kilkanaście gmin. Jeżeli byśmy w to włożyli także przewozy metropolitalne kolejowe, których organizatorem jest samorząd województwa, prawdopodobnie ten zasięg przestrzenny zintegrowanego systemu byłby jeszcze szerszy. Krótko mówiąc, ten statut w takiej wersji, w jakiej jest obecnie, on nie ma szansy wejść w życie. Jeżeli miałby być no, w takiej formie ten związek powołany kadłubowej z 4 tylko podpoznańskimi gminami, on oczywiście wtedy nie ma żadnego sensu. Myślę, że pan prezydent nie będzie takie rozwiązania forsował. Natomiast no, jesteśmy tutaj w sferze czegoś, co byśmy nazwali w cudzysłowie taką polityką zagraniczną naszego miasta, przy czym dotyczy ona no, bliskiej zagranicy, czyli właśnie gmin aglomeracji poznańskiej. I tutaj wiadomo, że należy negocjować z naszymi partnerami. Ja się zgadzam z tym, że rozwiązanie, w którym to miasto Poznań ponosiłoby 90% kosztów dopłaty do systemu transportu zbiorowego w aglomeracji, a miałoby na przykład tylko 50% głosów na zgromadzeniu związku, okej, okay, to jest pewnie taka formuła, która także nam by nie do końca odpowiadała, ale cały ten system transportu zbiorowego w aglomeracji to jest wiele naczyń połączonych. To są i te postanowienia, nazwałbym je organizacyjno-ustrojowe, i cały też model ekonomiczny, finansowy funkcjonowania tego systemu. Nie chciałbym w tym momencie utrudniać osobie, która w imieniu miasta Poznania prowadzi te negocjacje, utrudniać w ten sposób, że ileś opcji, które jest możliwe do przedstawienia naszym sąsiadom, jest powiedzmy zabierane czy uniemożliwiane, bo możemy sobie wyobrazić kilka rozwiązań. Możemy sobie wyobrazić rozwiązanie no, typowo związkowe. Możemy sobie być może rozważać system zbliżony do tego, jaki jest w Trójmieście, gdzie jest inny trochę sposób zarządu liniami międzygminnymi, inny wewnątrz miejskimi, przy czym oczywiście sytuacja tej aglomeracji trójmiejskiej jest dosyć specyficzna i możemy sobie także wyobrazić, że jeszcze przez kilka lat byłby kontynuowany ten system obecny, gdzie przyjmujemy niejako te systemy gminne do naszego systemu miejskiego, ZTM-owskiego na podstawie porozumień i no konsekwentnie no, co ileś sesji, co parę miesięcy właśnie tutaj jako Rada Miasta wyrażamy zgodę na zawarcie porozumień, które dołączają kolejne gminy czy kolejne linie w sąsiednich gminach do naszego systemu. Być może przy takich proporcjach jak obecnie, jeśli chodzi o finansowanie transportu w aglomeracji, ten system oparty na porozumieniach jeszcze przez parę lat mógłby istnieć w tej formie, a być może jesteśmy w stanie wynegocjować z gminami rozwiązanie związkowe, ale na zasadach, które no powiedzmy nie byłyby w jakiś sposób no, dyskryminujące czy trudne do przyjęcia dla Rady Miasta Poznania. W ostatnich tygodniach doszła także kwestia włączenia do tego systemu kolei metropolitalnej, czyli tych przewozów, które są finansowane przez samorząd województwa, gdzie też pewne projekty w ramach Stowarzyszenia Metropolia Poznań dotyczące rozwoju tej kolei są prowadzone z szansą na dofinansowanie w ramach nowej perspektywy unijnej i dołożenie jeszcze jakby tego kolejnego segmentu przewozów, no ono na pewno jest jeszcze większym wyzwaniem organizacyjnym, nie ma tutaj jakichś dobrych, gotowych, ustawowych pewnie modeli, w jaki sposób to mogłoby wyglądać, ale to też powinno być w jakiś sposób uwzględnione, czyli prezydent, który będzie tutaj negocjował pewnie już nie tylko teraz z gminami podmiejskimi, ale być może także z samorządem województwa, ten docelowy kształt tego systemu, no, powinien mieć jakieś opcje, które są możliwe do przedstawienia. Być może kilka wariantów takiego modelu współpracy samorządowej w dziedzinie transportu i zobaczymy, co jest do zaakceptowania dla naszych partnerów, co jest dla nas jako dla Rady Miasta Poznania do zaakceptowania i wtedy podejmiemy decyzję, ale podejmijmy decyzję w momencie, kiedy będziemy mieli jakieś gotowe warianty, a nie róbmy teraz taką dosyć mimo wszystko przypadkową wrzutkę w formie tej uchwały, która no też nie jest sama w sobie do końca spójna, bo na przykład wykreśla się z zakresu działań związku to ustalanie polityki transportowej, ale na przykład zapomniano, żeby wykreślić wtedy z kompetencji zgromadzenia związku uchwalania wieloletnich programów rozwoju systemów transportowych, czyli no, widać, że to nie jest uchwała, która no, została jakoś tutaj super dobrze wycyzylowana i no, poddana takiej poważnej obróbce prawnej. Przy czym rozumiem motywy w takiej formie, w jakiej ten statut jest obecnie uchwalony, on też myślę, że dla Platformy w momencie, kiedy miałby wejść w życie i ten związek miałby być zarejestrowany normalnie, przejąć kompetencje, też byłby trudny do zaakceptowania. Natomiast no, tu jest pewna potrzebna konsekwencja. Jeżeli Państwo chcą w ogóle jakby ten związek powiedzmy na razie odsunąć na jakąś bliżej nieokreśloną przyszłość, to należałoby zgłosić projekt uchwały o uchyleniu tej uchwały podstawowej, o wyrażeniu woli uchwalenia związku. Natomiast powstanie takiej konstrukcji, gdzie jest związek, ale właściwie on nie wiadomo jakie ma kompetencje, a na pewno nie ma kompetencji do stanowienia taryf, no to właściwie powstaje nam jakiś bardzo dziwny twór ustrojowo-organizacyjny. Zaakceptowanie tej uchwały na pewno też no, będzie, zgadzam się, będzie jakimś sygnałem politycznym, ale sygnałem politycznym, który przede wszystkim utrudni moim zdaniem takie jakieś prowadzenie sensownych negocjacji i z gminami podmiejskimi, i z samorządem województwa. Ja myślę, że z tej debaty pan prezydent i tak się dowie, czy już jest w stanie po dyskusjach w komisji mniej więcej wyczuć, jakie jest nastawienie Rady co do przyszłego kształtu systemu transportowego. Natomiast podjęcie tej uchwały w takim kształcie w dniu dzisiejszym, ono na pewno nie ułatwi nam tworzenia takiego systemu, który byłby akceptowalny, będzie złym sygnałem dla partnerów, z którymi byśmy chcieli ten tworzyć system i dlatego nie będziemy w takiej formie popierać tej uchwały. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Tomasz Lewandowski, rozumiem, w imieniu klubu Sojuszu Lewicy Demokratycznej.
Szanowni Państwo, powiem wprost. Roczne doświadczenia funkcjonowania innego związku międzygminnego, a więc Związku Międzygminnego Gospodarki Odpadami Aglomeracji Poznańskiej, spowodowały, że jestem bardzo sceptycznie podchodzę do funkcjonowania tego typu podmiotów. Po pierwsze, trudno dostrzec profesjonalizm w funkcjonowaniu tego podmiotu. Po drugie, jest to podmiot funkcjonujący drogo, wprowadzający niepotrzebne dodatkowe koszty i niepotrzebne dodatkowe obciążenia administracyjne. Po trzecie, jest to podmiot, w którym zatrudnienie znajdują urzędnicy, osoby, które niekoniecznie sprawdziły się w innych dziedzinach funkcjonowania naszego samorządowego życia publicznego. I z tych względów chociażby podchodzę niezwykle ostrożnie do związków międzygminnych. Jeżeli podobnie miałby wyglądać związek międzygminny w zakresie transportu publicznego, to jestem przekonany, że on dobrze nie będzie funkcjonował. Ja przypomnę, że już dzisiaj transportem publicznym zarządza Wydział Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej. Są osoby zatrudnione w tym wydziale, które są przypisane tylko i wyłącznie do kwestii transportowej. Po drugie, jednostką, która z roku na rok się rozrasta, ma coraz więcej pracowników, jest Zarząd Transportu Miejskiego. Po trzecie, wprowadzalibyśmy kolejną czapę urzędniczą. Nie wiem, co w tej sytuacji działoby się z Zarządem Transportu Miejskiego, ale mam dziwne wrażenie, że ani jednego etatu by tam nie ubyło. Tworzymy kolejną czapę urzędniczą, która wpłynie na dodatkowe podrożenie funkcjonowania całego systemu. I te doświadczenia naprawdę czynią, powodują, że jestem sceptyczny i sceptycznie podchodzę do tego typu tworów i zaczynam przekonywać się co do tego, że najlepiej funkcjonowałby ten transport w formule, w której obecnie funkcjonuje, a więc w formule, które byłby integrowane w ramach porozumień międzygminnych, w formule, w której to Rada Miasta Poznania jako lider tego partnerstwa decydowałaby o kosztach funkcjonowania systemu. I jestem przekonany o tym, że to w dobrze rozumianym interesie również gmin ościennych byłoby, żeby te gminy do związku przystępowały. Są narzędzia prawne i pewna argumentacja tak w zakresie usprawnienia transportu, jak i argumentacja ekonomiczna, która może skłonić gminy ościenne dotychczas sceptyczne co do przystąpienia do tego związku, żeby do związku, do porozumień międzygminnych przystępowały. A odnosząc się już konkretnie do programu, do projektu zgłoszonego przez Klub Prawa i Sprawiedliwości, radni naszego klubu popierają ten projekt z jednego prostego względu. My już od kilku miesięcy w takich dyskusjach, konsultacjach międzyklubowych, konsultacjach z panem prezydentem w sposób zdecydowany wyraziliśmy wolę i mówię o wszystkich klubach, bo przecież nie jest to jakaś straszna, wielka tajemnica, że chcielibyśmy, czy naszą wolą jest, aby kompetencja uchwalania cen biletów przewoźnika pozostała w kompetencji Rady Miasta Poznania. I pan prezydent, mam takie wrażenie, tą sugestię przyjął i obiecał, że w jakiejś perspektywie czasowej po konsultacji z partnerami, z gminami ościennymi przedstawi rozwiązanie, które być może tym oczekiwaniom Rady wyjdą naprzeciw. Zdaję sobie sprawę z tego, że ten statut przyjęty w brzmieniu przez Radę uchwaloną, on jest martwy, on i tak będzie musiał być jeszcze raz przez Radę przyjmowany, chociażby z tego względu, że będą nowe podmioty, nowe gminy, mam przynajmniej taką nadzieję, zapewne część innych zapisów także będzie podlegało zmianie, ale to głosowanie dzisiaj jest tak naprawdę sygnałem skierowanym do prezydenta, jaki zapis w zakresie kompetencji przy ustalaniu cen biletów Rada jest w stanie zaakceptować. Mając na względzie te doświadczenia, o których na początku mówiłem, mając na względzie dysproporcje w zakresie dofinansowania przez miasto Poznań transportu publicznego, dysproporcje w zakresie tych środków, które miasto Poznań kładzie i środków, które kładą gminy ościenne, uważam, że ta kompetencja powinna pozostać po stronie miasta Poznania. Z tych względów będziemy głosowali za poparciem tego projektu.
Dziękuję. Otwieram debatę indywidualną. Pan radny Adrian Kaczmark.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, Wysoka Rado. Otóż przy okazji pojawienia się tego projektu uchwały dosyć dużo się nasłuchałem, jeżeli chodzi o okoliczności podjęcia tej uchwały. No i faktycznie sprawdziłem w protokole, debata praktycznie się nie odbyła. Ja pozwolę sobie przytoczyć dosłownie jedno zdanie z protokołu z tej ostatniej sesji zeszłej kadencji. Pan ówczesny dyrektor Rusak tak zdefiniował pokrótce sens tego statutu. Zadania związku to przede wszystkim kształtowanie polityki transportowej, organizowanie i zarządzanie lokalnym transportem i dystrybucja biletów. Ani słowa o tym, że miasto Poznań wyzbywa się kompetencji do decydowania biletów. Także rozumiem jak najbardziej intencje tej poprawki, ponieważ co do tutaj słów radnego Mikuły, otóż ja nie byłbym taki spokojny, ja bym bardziej pesymistyczny scenariusz zakładał, mianowicie taki, że właśnie na kolejnej, ostatniej sesji, kolejnej kadencji przychodzi do nas pan prezydent lub jego przedstawiciel i mówi, że otóż 4 lata negocjowano z gminami ościennymi i to jest wersja ostateczna, więc albo Rada się na to zgodzi, albo po prostu nie ma związku międzygminnego. I takie stawianie pod ścianą nieraz, myślę tutaj już w tej kadencji, nie w konkretnie w tym przypadku, ale w wielu innych kwestiach Rada doświadczała. No i co tutaj dużo mówić, może sprawdzić w powinnikach głosowania. Klub Platformy się zazwyczaj pod takim naciskiem uginał. Także mam pytanie, może takie wprost, tylko nie wiem, czy do przedmówcy, który merytorycznie mówił, czy do przewodniczącego klubu. Czy radni Platformy Obywatelskiej są za tym, żeby Rada Miasta Poznania decydowała o cenach biletów MPK w granicach Miasta Poznania, czy też nie? Takie proste pytanie, liczyłbym na krótką i szybką odpowiedź. Natomiast proponowałbym też pomyślenie o takim wyjściu kompromisowym, bo nikt oczywiście nie sądzę, żeby Rada Miasta Poznania miała jakieś szczególne tutaj chęci, czy wręcz taką, chciała odnieść taką dominację nad ościennymi gminami, żeby decydować o cenach biletów w strefach B i C. Może to jest właśnie wyjście kompromisowe, tak, żeby Związek Międzygminny decydował o strefach B i C, a same granice Miasta Poznania zostawić Radzie Miasta Poznania. Dziękuję.
Pan radny Szynkowski, Welsenk.
Jedną rzecz, zanim rozpocznę. Odniesienie do tego, co powiedział kolega Łukasz Mikuła. Wczoraj pan dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego przedstawił opinię prawną w zakresie tego projektu uchwały. Polecam ją wszystkim państwu radnym, bo to jest niezwykle interesująca lektura. Ja z pewnej litości nie będę jakimiś obszernymi fragmentami państwa raczył teraz. Może zacytuję tylko. Znaczy, opinia prawna, po pierwsze, można by ją skończyć w zasadzie na pierwszym akapicie, gdzie mówi się, że z formalno-prawnego punktu widzenia takie zaproponowane rozwiązanie jest jak najbardziej możliwe. Po czym następuje 9 stron filozoficznej analizy, dlaczego nie jest dobrze, jeżeli odbieramy związkowi niektóre uprawnienia. I ta filozoficzna analiza kończy się oto takim stwierdzeniem, że ten stan rzeczy w żaden sposób nie przyczyni się do sprawnego i efektywnego realizowania przez związek zadań z zakresu publicznego transportu zbiorowego, a wręcz może się przyczynić do powstania w cudzysłowie złej atmosfery, tak wokół związku, jak w jego wnętrzu. Muszę powiedzieć, że różne opinie prawne czytałem, akurat też tą kancelarię prawną mam za dość poważną kancelarię prawną, która tą opinię sporządzała i jestem wysoce poruszony treścią tej opinii. Polecam wszystkim zainteresowanym. Natomiast merytorycznie odnosząc się do tego, co powiedział kolega Łukasz Mikuła, no ja nie bardzo rozumiem, skoro się co do tego celu zgadzamy. Mieliśmy pół roku czasu na wypracowanie rozwiązania. Dziękuję tutaj panu przewodniczącemu Lewandowskiemu, który od początku klub SLD tak, na takim stanowisku stał, że chce, żeby Rada Miasta naprawiła ten błąd, który wspólnie popełniliśmy w 2010 roku i trzeba te kompetencje odzyskać. I tu była rzeczywiście otwartość. Wydawało mi się, że ze strony klubu Platformy Obywatelskiej deklaratywnie ta otwartość również była. No, trudno zrzucić sprawę na brak czasu do wnoszenia jakichś poprawek czy własnych projektów. Trudno też zrzucać sprawę na to, że prezydent miał coś przedstawić, no bo Pan prezydent Kruszyński, rzeczywiście w jego decernacie jest transport publiczny. Rzeczywiście państwo często korzystacie z takiej dewizy, która jest z grubsza telefonem do prezydenta Kruszyńskiego, żeby coś zaproponował, bo być może państwo nie macie czasu, żeby samemu podjąć jakieś prace. Natomiast no, prezydent nie zaproponował niczego. Nie wiem, czy nie chciał, czy na tym etapie jeszcze uważał, że nie jest to konieczne. No więc skoro prezydent nie zaproponował, czyli ten telefon jest nieskuteczny, no to trzeba coś samemu zaproponować. Albo poprawić naszą propozycję, albo, co też się już zdarzało, wziąć naszą propozycję i się pod nią podpisać jako własną. No w każdym razie coś zrobić, żeby ten stan rzeczy naprawić. A państwo dzisiaj czepiacie się tego, że gdzieś coś wykreśliliśmy, a gdzieś indziej czegoś nie wykreśliliśmy. Być może, no to można poprawić, tak? No to wnikliwie też czytajcie propozycję prezydenta, który też pewnie nie zawsze wystrzega się błędów w różnych swoich projektach uchwał, a państwo recenzujecie nasze projekty tak, jakbyśmy my, że tak powiem, stanowili władzę w tym mieście, a państwo byli tą krytyczną opozycją, która recenzuje nasze projekty. No jestem, nie ukrywam, trochę zaskoczony. Natomiast przyjmując w pewnym sensie ten argument o tym, że ten projekt statutu jest martwy, choć tutaj niezależnie od tego, czy on jest martwy, czy nie, czy związek funkcjonuje, wiemy, że on nie funkcjonuje, chodziło o sygnał kierunkowy, jak prezydent, w jakim kierunku ma iść, czy nowy statut, czy mocno przemodelowany ten statut. Ale skoro państwo uważacie, że nie ma sensu jakakolwiek praca nad tym statutem, bo jak rozumiem, taka jest linia argumentacji, bo nie ma związku, a statutu w zasadzie też nie ma, bo on będzie inny, to mam dla państwa jeszcze jedną propozycję i być może tą propozycję, nad tą propozycją się państwo zastanowicie, bo to jest konsekwencja tej państwa konstatacji. Złożę w tej chwili projekt uchwały uchylający statut, czyli uchylający uchwałę o przyjęciu statutu Związku Aglomeracji Poznańskiej. Przypomnę, że to nie uchyla powołania samego związku. To były dwie uchwały podjęte osobno na sesji 9 listopada 2010 roku. W jednej powołaliśmy związek, w drugiej przyjęliśmy statut. Co do powołania związku, dyskusja jest otwarta. Są zwolennicy i przeciwnicy powołania tego związku również w ramach naszego klubu. Natomiast zdaje się, że na tej sali nie ma wątpliwości co do tego, że statut jest albo zły, albo martwy. Znaczy każdy z radnych, a przynajmniej w ramach klubów, podziela pogląd, tak mi się wydaje, chociaż proszę mnie wyprowadzić z błędu, jeśli jest inaczej, że statut bądź to wymaga poprawy, bądź to i tak będzie konieczność przyjęcia nowego statutu. A więc skoro tak, to nie bądźmy w tej niepewności, i uchylmy postanowienie o przyjęciu tego statutu. Wówczas będziemy mieli pełne bezpieczeństwo tego, że ten statut nie wejdzie w życie, te kontrowersyjne postanowienia nie wejdą w życie, a pan prezydent będzie miał pełną swobodę, oczywiście z uwzględnieniem tego sygnału, który dzisiaj wypłynie z dzisiejszej sesji, czego chce Rada Miasta, do tego, żeby negocjować nowy projekt statutu razem z gminami. Tak więc, panie przewodniczący, składam w tej chwili projekt uchwały w imieniu Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości o numerze 956, o uchyleniu uchwały z 9 listopada w sprawie przyjęcia statutu Związku Międzygminnego Transport Aglomeracji Poznańskiej. Ten projekt uchwały powinien być, albo już jest, albo powinien być lada chwila w internetowym asystencie radnego. Dziękuję bardzo.
Ale panie radny, panie przewodniczący klubu, ja mam takie pytanie.
Czy oczywiście równolegle składam wniosek o uzupełnienie porządku sesji w tej sprawie.
Czyli nie jest to autopoprawka do projektu, który w tej chwili omawiamy, tylko jest to wniosek o przegłosowanie nowego projektu uchwały, tak?
Tak, jest to wniosek o uzupełnienie porządku sesji o ten nowy projekt uchwały.
Co prawda, ja myślę, że najpierw skończmy ten punkt, a po skończeniu tego punktu przegłosujemy uzupełnienie obrad. A teraz zapisany do głosu jestem ja. Szanowni państwo, jak funkcjonuje, czy potraktować to jako wniosek formalny i przegłosować? Ale w trakcie omawiania punktu? Dobrze, jak państwo... Dobrze. To ja proszę, żeby pan radny mnie tu zastąpił. Dobrze. No ale pan wnioskodawca zgodził się, tak, na omówienie, dokończenie tego punktu, ale jeżeli państwo wolą niezwłocznie, proszę bardzo. Właśnie, a poza tym ten siwy pan nie był dopuszczony do głosu. Proszę o niezabieranie głosu, jeśli pana nie wzywam. ale dobrze, ale nie udzielałem głosu. A przepraszam, nazwisko zapomniałem, w związku z tym nie mogę przedstawić pana radnego. Dobrze, szanowni państwo, wnosimy, jest wniosek formalny o wniesienie, proszę podać numer, panie radny. Dobrze, no, pan radny Szynkowski zapowiedział, że złoży taki wniosek i jak teraz usłyszeliśmy, formalnie zostanie złożony po wyczerpaniu tego punktu. Obrad kontynuujemy, punkt 25. Ja pozwolę sobie przerwaną moją wypowiedź kontynuować. Szanowni państwo, funkcjonuje już jeden związek międzygminny i proszę się przyjrzeć, jak to ładnie funkcjonuje, związek śmieciowy. Tak brudny Poznań, jak w tej chwili jeszcze nigdy nie był. Mamy dzikie wysypiska śmieci, chociażby dzikie wysypisko śmieci nad Maltą, które od czerwca zgłaszam, że należałoby posprzątać. Ono rośnie, tam już biegają sobie szczurki i w międzyczasie media podały informację, że tak zwany związek śmieciowy nie ma zamiaru usuwać dzikich wysypisk na terenie Poznania. W związku z tym nie wiem, na czyj koszt będziemy te dzikie wysypiska usuwać, a wydaje się, że największe wpływy związek będzie miał z opłat poznaniaków, no chyba, że rzeczywiście zgłosiło się zaledwie 30% mieszkańców Poznania do płacenia, reszta się nie zgłosiła. Ale mamy tutaj przykład funkcjonowania jednego ze związków. Druga ciekawostka. Ja nie wiem, czy tu większość z państwa buduje domy poza Poznaniem, ale jakieś takie dziwne widzę tutaj zachowanie państwa radnych, przynajmniej niektórych, ponieważ kiedy Suchy Las zauważył, że przez parę lat będzie miał większe zyski z tego, że będzie poza związkiem, to tam nie było żadnej wątpliwości, że zostawia związek i wychodzi i sobie radźcie sami, a może kiedyś, jak będzie nas bardziej się to opłacało, to do tego związku wrócimy. I nie ma tam żadnych zahamowań i po zachowaniu Suchego Lasu widać jednoznacznie, że są za aglomeracją, ale wtedy, kiedy mają korzyści. Nie mamy korzyści, nie budujemy aglomeracji. Natomiast tu wynika tak, że Poznań chce budować aglomerację za wszelką cenę, chociażby miał do tego interesu nie wiem ile dopłacić. I tutaj w przypadku komunikacji, kiedy nasi mieszkańcy dzisiaj dopłacają do biletu w formie swoich podatków ponad 50%, no chcemy zmusić ich do tego, żeby dopłacali te pieniądze również do biletów aglomeracyjnych i to jeszcze bez dyskusji na łonie rady, tylko gdzieś jacyś wójtowie, burmistrzowie innych gmin będą decydować, ile poznaniacy do tej komunikacji mają dokładać. Ja nie ukrywam, że takie zachowanie Rady Miasta Poznania jest dość dziwne i apeluję do państwa, żeby bez względu na to, gdzie w przyszłości chcecie mieszkać, no żebyście pamiętali, że to wybrali was mieszkańcy Poznania, w większości chcący mieszkać w tym mieście do końca swoich dni. Chociaż taki mały obrazek przedstawię państwu poprzedniej kadencji, kiedy mieliśmy wspólne komisje z komisjami z powiatu. Tam bez ogródek mówiono, że przygotowuje się na terenie powiatu 130 tysięcy bodajże działek budowlanych i liczy się na to, że co najmniej 70 tysięcy działek zostanie zakupionych przez poznaniaków, którzy do tych gmin się przeniosą. I nie było tutaj żadnego koleżeństwa ani żadnej dyskusji. No, każda z gmin, która wchodzi do jakiegokolwiek związku, robi to na zasadzie opłaca się albo się nie opłaca. Tylko my mamy jakieś takie dziwne ciągoty do uszczęśliwiania na nasz koszt gmin ościennych, bo ktoś kiedyś powiedział, że aglomeracja jest tym priorytetem i to jest najważniejsze. No ja mam nadzieję, że nie skończy się tak, że stolicą aglomeracji będzie Suchy Las albo jakaś inna gmina, a Poznań będzie jedną małą gminką rządzoną już nie przez prezydenta Grobelnego, a wójta Grobelnego albo co najwyżej burmistrza, że do tego nie doprowadzimy. Ale szanowni państwo, obudźcie się. Tak? My mieszkamy w Poznaniu, my reprezentujemy poznaniaków i interes poznaniaków jest interesem nadrzędnym. I niestety tutaj czy ta zmiana, czy zmiana, która ma zostać wprowadzona, jest konieczna. Ja sobie nie wyobrażam, że miasto, które 300 milionów dopłaca do komunikacji miejskiej, będzie dostosowywało się do cen ustalonych przez kilka gmin dysponujących 6 czy 10 autobusami na krzyż. Szanowni Państwo, jeszcze raz wzywam Państwa do, w imieniu oczywiście swoim, do reprezentowania mieszkańców miasta Poznania, bo ich tutaj reprezentujemy, to oni nas wybrali i oni wierzą, wybierając nas, że my będziemy bronić ich interesów, a nie interesów aglomeracji, do której reprezentowania nawet nie mamy mandatu, bo nikt nas z aglomeracji nie wybiera. Pan radny Łukasz Mikuła.
Dziękuję bardzo. We wcześniejszych wypowiedziach padły pewne argumenty, które należy brać pod uwagę. Tak, ja rozumiem, że no powiedziałbym przeciętne lub poniżej przeciętnej, jeśli chodzi o satysfakcję doświadczenia z funkcjonowaniem pierwszego ze związków międzygminnych, do jakiego Poznań przystąpił, czyli z GOAP-em, które padają także z ust radnych, którzy no, na bieżąco aktywnie uczestniczą w pracach zgromadzenia związku. To jest coś, co warto brać pod uwagę, że te rozwiązania międzygminne nie zawsze pod względem organizacyjnym czy merytorycznym spełniają te oczekiwania, jakie wobec nich były stawiane. Okej, to powiedziałbym, że ta kultura współpracy międzygminnej, tradycja jakaś jest w Polsce słabo dosyć rozwinięta. To są pierwsze doświadczenia, one mogą być rozczarowujące i rozumiem rezerwę, żeby powtórzyć podobny model przy transporcie publicznym. Ja sam mam pewne wątpliwości, czy faktycznie należałoby w najbliższym czasie, w ciągu kilku miesięcy zmienić całkowicie ten model funkcjonowania transportu publicznego tak, żeby był to taki właśnie związek międzygminny, trochę przypominający GOAP. Może jest jeszcze na to za wcześnie, może rozwiązania statutowe też powinny być inne. Zgadzam się, że niejako przejęcie tak naprawdę decyzji o wysokości cen biletów, o wysokości taryf na terenie miasta Poznania przez jakiś organ, który ma charakter międzygminny, gdzie faktycznie na przykład w połowie reprezentowani byliby, czy reprezentowane byłyby samorządy podmiejskie przez swoich wójtów czy burmistrzów, jest to coś, co jest bardzo kontrowersyjne i też bym był z takim modelem ostrożny. Natomiast w tym momencie nie wykonywałbym w imieniu miasta Poznania żadnych jakichś takich gwałtownych ruchów, które mają pokazać, że nie my jesteśmy zamknięci na jakiekolwiek rozwiązania, które no, jakiekolwiek kompetencje nam odbiorą. Ten głos pana radnego Kaczmarka, który myśli o takim no, dualistycznym modelu, traktuję jako próbę poszukiwania kompromisu, choćby trzeba się zastanowić, sprawdzić, jakby to mogło w praktyce funkcjonować, no bo gdybyśmy mieli dwóch organizatorów, czyli miasto Poznań na liniach wewnątrzmiejskich i związek na liniach, nazwijmy to międzygminnych, aglomeracyjnych, jest to do wyobrażenia, przy czym może być to w praktyce trudne, ale też bym jeszcze z góry takiego modelu nie wykluczał. Natomiast chciałbym zwrócić na jeszcze jedną rzecz uwagę. Za chwilę będziemy rozpoczynali negocjacje z marszałkiem województwa, być może także z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego na temat inwestycji transportowych, szczególnie w transporcie publicznym, które będziemy realizować w najbliższej perspektywie unijnej. Jest taki nowy instrument, który się pojawi, zintegrowane inwestycje terytorialne, no, który niejako jest specjalnie zaprojektowany tak, żeby on służył nie tylko tym największym miastom, żeby służył generalnie obszarom metropolitalnym, aglomeracjom miejskim. Przy czym oczywiście w przypadku, myślę, aglomeracji poznańskiej, gro tych inwestycji, które służą całemu obszarowi, to są inwestycje zlokalizowane konkretnie w samym mieście Poznaniu. Mówię o punktach przesiadkowych, o przedłużeniach pewnych linii tramwajowych, o parkingach Park and Ride, o których dzisiaj była też mowa. Nie wiem, czy jest mądrze w momencie, kiedy raczej powinniśmy tutaj mobilizować wszystkie siły miasta i gmin podmiejskich, żeby mówić jednym głosem o tym, żeby jak najwięcej uzyskać z tych nowych instrumentów dofinansowania infrastruktury transportowej, żeby, nazwijmy to, podejmować takie deklaracje, które wskazują, że my tak naprawdę nie mamy zaufania do gmin i właściwie no, nie chcemy tak naprawdę w ogóle rozmawiać o jakimś tym modelu docelowym, który byłby satysfakcjonujący dla obu stron. Tu troszeczkę tak, o ile faktycznie przy kwestii organizacji samych przewozów, przy kwestii funkcjonowania tego systemu taryfowego, my w tej chwili jako Poznań jesteśmy w lepszej sytuacji, dlatego że mamy te porozumienia zawarte, to my decydujemy o wszystkich stawkach. Póki nie ma związku, a tego związku bez naszej zgody jako Rady Miasta nie będzie, my tych kompetencji się nie pozbywamy. Natomiast jakby tworzenie teraz deklaracji o tym, że nie za bardzo chcemy współpracować, nie jest mądre z tego powodu właśnie, że jesteśmy w takim okresie, gdzie powinniśmy przede wszystkim walczyć o to dofinansowanie na potrzebne nam inwestycje transportowe, gdzie jeszcze specjalnie w momencie, kiedy te programy unijne są sprofilowane na takie inwestycje, które służą miastom i strefom podmiejskim równocześnie, gdzie nie wiadomo, czy się to powtórzy w kolejnej perspektywie, tutaj powinniśmy jakby na to położyć nacisk, żeby wybierać takie projekty, które faktycznie służą całości aglomeracji, ale no jakby są zlokalizowane w Poznaniu, gdzie mieszkańcy Poznania też będą mieli z tego dużo korzyści. Czyli jakby nie przesądzając o tym, jaki powinien być ten model docelowy, sugerowałbym, żeby obecnie raczej nie zaogniać się jakichś konfliktów, nie wywoływać ich, tylko negocjować, rozmawiać po to, żeby szczególnie ta szansa na dofinansowanie nowych inwestycji w transport publiczny, ona nas nie ominęła przez jakieś tutaj niesnaski pomiędzy miastem, gminami i być może samorządem województwa. A to, jak będzie docelowo wyglądał ten model, i tak będzie wymagało akceptacji nas jako Rady Miasta Poznania. Ja liczę, że to nie będzie na jakiejś ostatniej sesji w tej kadencji. Liczę też, że radni się tym razem szczegółowo zapoznają z tym, co jest im proponowane i taka decyzja zostanie podjęta. Na razie konsekwentnie budujmy ten system porozumień. Dzisiaj włączyliśmy kolejne linie z dwóch sąsiednich gmin. To jest konsekwentne budowanie tego systemu. Rozmawiajmy o tych rozwiązaniach, które się tutaj pojawiały jako w pewnym sensie kompromisowe i także sugerowałbym, żeby dzisiaj nie wprowadzać do porządku sesji tego projektu uchwały o uchyleniu statutu. Projekt jest złożony, będziemy o nim jeszcze dyskutować na komisji. Liczę, że na tej komisji być może pan prezydent także przedstawi no, trochę bardziej szczegółowo to, co się w tej chwili dzieje w tych negocjacjach z gminami. Także nam przedstawi te projekty, które wstępnie są wyselekcjonowane do zgłoszenia właśnie do tych programów z dofinansowaniem unijnym i wtedy no, rozmawiajmy merytorycznie. W tej chwili taka deklaracja czysto polityczna nie ma chyba większego sensu. Dziękuję.
Dziękuję panu radnemu. Pan radny Szynkowski, PL Sęk.
Muszę przyznać, że jestem zdruzgotany poziomem ambicji wyrażonym w tej wypowiedzi kolegi radnego Mikuły, który mówi o tym, że negocjujmy, że jesteśmy przed ten... No, jakie jesteśmy? To chyba prezydent jest jak już, bo jeżeli pan radny jest gotów oddać i trwać w tej decyzji całość kompetencji prezydentowi, a w przyszłości powołanemu związkowi do tego, żeby decydować o komunikacji miejskiej i jej losach, pan radny za chwilę nie będzie miał nic do roboty, bo pan się przede wszystkim dość skutecznie w klubie zajmuje sprawami komunikacji miejskiej, więc chciałem pospieszyć z informacją, że jak dobrze pójdzie, to za parę miesięcy, a najdalej rok, powołanie związku sprawi, że pan już będzie mógł, że tak powiem, zakończyć swoją działalność w tym obszarze i zająć się głównie polityką przestrzenną, bo o komunikacji miejskiej Rada Miasta nie będzie miała nic do powiedzenia. Więc nie czarujmy się, że teraz gdzieś my coś negocjujemy, że podjęcie przez Radę Miasta decyzji mogłoby wprowadzić miasto w jakiś konflikt z gminami ościennymi. My nie proponujemy tego, żeby uchylić czy też zadeklarować, że miasto nie jest zainteresowane wejściem do związku transportowego. Przecież to powiedziałem o tym bardzo wyraźnie i nie taka jest treść propozycji. Tylko o tym, że miasto, a konkretnie Rada Miasta, daje niejako wytyczną prezydentowi, że nie jest zainteresowana przekazaniem kompetencji w konkretnych obszarach na związek taryfowy. I miałem wrażenie, że co do tego postanowienia jest zgoda wśród radnych. Cały czas mam takie wrażenie, tylko że ta zgoda w przypadku największego klubu w Radzie Miasta nie niesie za sobą żadnych konsekwencji w kontekście podejmowanych decyzji, więc jak rozumiem, jest to tylko deklaratywna zgoda. Jest to wprowadzenie opinii publicznej w błąd. Państwo chcecie na zewnątrz powiedzieć, że tak, tak, my bierzemy odpowiedzialność za ceny biletów i chcemy ją wziąć w przyszłości, ale jednocześnie nie zamierzacie podejmować żadnych decyzji, żeby Rada Miasta zatrzymała ten proces przekazywania kompetencji. Jest to dla mnie sytuacja absolutnie zadziwiająca. Państwo nie stawiacie żadnych oczekiwań co do tego, jak Rada Miasta miałaby być w przyszłym związku reprezentowana. Jak rozumiem, zadowala Państwa ta reprezentacja, która jest w tej chwili w związku śmieciowym, czyli to, że Rada Miasta tam w zasadzie nie istnieje. No, radni tam siedzą po to, żeby móc sobie poobserwować, jak, że tak powiem, tam są podejmowane decyzje. I rozumiem, tego rodzaju uczestnictwo w związku transportowym Państwa również interesuje. No, poziom ambicji i oczekiwań wyrażanych na tej sali w tej wypowiedzi dzisiejszej jest dla mnie uwłaczający jako dla radnego miasta Poznania. Jestem naprawdę, mówię to zupełnie szczerze, zdruzgotany tym, że przez pół roku największy klub w Radzie Miasta nie tylko, że nie potrafi...
Proszę, ale proszę dwa zdania. Tak, proszę jeszcze włączyć mikrofon.
Nie tylko nie potrafi wypracować własnej decyzji czy stanowiska...
Momencik, przepraszam, ale pan radny jest referującym, w związku z tym... Słucham? No dobrze, ale pan radny Szynkowski referuje ten projekt uchwały. Panu prezydentowi nie obcina, zdaje się, czasu. Nie widziałem, żeby po trzech minutach pan obciął panu prezydentowi. Także bardzo przepraszam pana radnego, ale pan radny Szynkowski jest referującym projekt uchwały, tak? Także pan Szynkowski ma pełną swobodę wypowiedzi, podobnie jak pan prezydent, który referuje projekt uchwały.
Dziękuję, panie przewodniczący. Konkludując, bo też nie zamierzam tego ciągnąć w nieskończoność, no zdaje się, że po prostu nie ma woli w tej chwili, żeby powstrzymać ostateczne wejście w życie tego związku w takim kształcie, który odbiera Radzie Miasta kompetencje. Jestem tym zaskoczony i no, jest mi przykro. Dziękuję bardzo.
Pan radny Marek Sternalski.
Panu przewodniczącemu Szynkowskiemu jest zawsze przykro, że dobrze się dzieje w Poznaniu, o czym wskazują wszelkiego rodzaju badania. I teraz też pan Szynkowski opowiada głupoty, dlatego że nie chciałbym być takim negocjatorem, jak nie chciałbym mieć u siebie takiego negocjatora jak pan Szynkowski, który przed rozpoczęciem rozmów wyznacza ich granice, nie potrafi spojrzeć na miasto Poznań jako stolicę metropolii przyszłej poznańskiej, tworzy konflikty. No, konflikty są stałym elementem działania PiS-u i w skali kraju, i w skali regionu, i w skali miasta, więc nie dziwię się, że głównym celem w każdej działalności PiS-u jest tworzenie konfliktów. Tym razem te konflikty trzeba tworzyć z gminami ościennymi, no bo ta uchwała nie pozwala tworzyć innych konfliktów. My uważamy, że kompetencje dotyczące cen biletów w mieście Poznaniu powinny pozostać w znacznej mierze w gestii Rady Miasta Poznania. Ale w pierwszej kolejności zajmijmy się tymi tematami, o których wspominał pan radny Mikuła. Wykorzystajmy szanse, które są stwarzane z funduszy europejskich. Rozmawiajmy o całościowych rozwiązaniach komunikacyjnych i przejdźmy w odpowiednim momencie do dobrych negocjacji z gminami, zachowując dwie rzeczy. Po pierwsze, zachowując władzę nad cenami biletów w Poznaniu, a po drugie, tworząc wspólny system komunikacyjny w aglomeracji, bo bez aglomeracji Poznań się nie będzie rozwijał. Jeżeli pan Szynkowski chce budować Poznań w antagonizmie do gmin ościennych, to jest prosta droga do tego, żebyśmy stali się miastem upadającym. I być może, tak jak mówił pan radny Grześ, to nie prezydent Grobelny, ale być może pan Szynkowski będzie wójtem Poznania, no ale to by był zły scenariusz. My takich rozwiązań nie przyjmujemy. Chcemy zbudować aglomerację poznańską przy zachowaniu ważnych decyzji w mieście Poznaniu.
Dziękuję. Pan radny Tomasz Lewandowski.
Może do tej ostatniej wypowiedzi Marka Sternarskiego się odniosę. My oczywiście możemy nie budować tak zwanych antagonizmów między Poznaniem a gminami ościennymi i tych antagonizmów na pewno nie będzie, jeżeli środki budżetowe miasta Poznania będziemy przeznaczali na inwestycje, które służą rozwojowi powiatu poznańskiego. Zapewniam pana radnego, że takich antagonizmów nie będzie. Zapewniam, że z przyjemnością będą wójtowie i burmistrzowie zapraszali nawet prezydenta, może nawet pana przewodniczącego na otwarcie różnego rodzaju inwestycji zrealizowanych dla powiatu przez miasto Poznań. Ale przecież nie w tym rzecz. Współpraca buduje się na wzajemnym zrozumieniu interesu mieszkańców tak gmin ościennych, jak i miasta Poznania. A przypomnę, że miasto Poznań w tej chwili się wyludnia. Budżet miasta jest coraz mniejszy. No musimy zadbać o nasz interes, między innymi o interes finansowy. I ja pragnę zwrócić uwagę Marka Sternarskiego i radnych Platformy Obywatelskiej na jasną deklarację pana prezydenta i za tą deklarację go cenię. Ona była poczyniona na Komisji Gospodarki Komunalnej. To było jasne przedstawienie sprawy. Zastanówcie się państwo, czy chcemy związku międzygminnego, bo jeżeli odbierzemy temu związkowi międzygminnemu kompetencje do ustalania cen biletów, a także ustalania planów rozwoju transportu publicznego w ramach aglomeracji, no to jest pytanie, jakie kompetencje w tym związku pozostaną i czy rzeczywiście ten związek ma sens. Jeżeli mówicie państwo dzisiaj, a mówię o radnych Platformy, że macie poważne wątpliwości co do tego, czy ceny biletów powinny być ustalane w związków, to powiedzcie też B, być może ten związek nie był najlepszym pomysłem, a w każdym razie nie jest najlepszym pomysłem na tą chwilę. Przećwiczmy GOAP, zobaczmy jak to będzie funkcjonowało, dotrzyjmy się we współpracy w ramach aglomeracji i potem dopiero twórzmy nowe podmioty, które będą przejmowały dużo kosztowniejsze z punktu widzenia budżetu miasta Poznania dziedzinę.
Dziękuję. Tylko króciutko, panie przewodniczący, Marku Sternalski. Ja myślę, że tutaj ciągle wmawianie wyborcom, że PiS jest konfliktowy, no myślę, że już wyborcy tego nie kupują i nie jest konfliktowy. Natomiast jeżeli pan uważa, że my, którzy chcemy liczyć nasze pieniądze miejskie, dlatego że tych pieniędzy jest po prostu mało, jesteśmy konfliktowi, to co pan powie o gminie Suchy Las, która jak przeliczyła, że im się nie opłaca związek śmieciowy, to po prostu powiedziała dziękujemy, do widzenia. Tak? To nie jest konflikt, to nie było konfliktowe, tylko my, którzy mamy wątpliwości, czy finansować komunikację w całej aglomeracji z pieniędzy podatnika poznańskiego ma sens, czy nie jesteśmy konfliktowi, czy ci, którzy weszli do związku gminnego, bo na początku im się wydawało, że to się im opłaca, a w momencie, kiedy przeliczyli przez najbliższe lata, jednak interes jest taki, żeby w tym związku międzygminnym nie być, a znają słabość Poznania i wiedzą, że za parę lat, jak im się skończy to opłacać, a będzie spalarnia, do tego związku znowu wrócą i poznaniacy z otwartymi rękami ich przywitają i powiedzą chodźcie, chodźcie, fajno, że jesteście w tym związku. No i tak nas traktują, tak? Kiedy im się nie opłaca, nie są w związku. Kiedy im się opłaca, są w związku. I ja jestem za budową aglomeracji, ale to się ma opłacać poznaniakom przede wszystkim, bo ja reprezentuję interesy Poznania, a jeśli to, że się nam opłaca, inne gminy stwierdzą, że im się też to opłaca, to zakładamy związek. Ale to nie może być związek pasożytniczy. No przepraszam bardzo, to nie może być związek, bo każdy wójt, burmistrz uważa, że Poznań ma nieograniczone finanse i stać go na wszystko, na wiadukty na granicach Poznania, na fundowanie komunikacji, na fundowanie przedszkoli gminom sąsiednim. No niestety nie stać nas. Gdybyśmy mieli nieograniczone źródła pieniężne, zgadzam się, panie przewodniczący, z panem, jak najbardziej trzeba dofinansowywać gminy, bo to jest nasz interes, ale my tych pieniędzy, kurczę, nie mamy. I teraz musimy się zastanowić również nad interesem Poznania. I to, ja nie wiem, jak pan uważa, że to jest konfliktowe, no to cieszę się, bo musi pan również uważać, że taką konfliktową gminą jest gmina Suchy Las. Ale nie wiem, czy powinniśmy mówić o tym głośno, bo zamkną drogi do wysypiska śmieci, tam nie dojedziemy, chociaż chyba jedna droga jest przez Poznań, więc nie mogą. Także to nie jest tak, tak? Tylko no, państwo macie inne spojrzenie, my mamy inne i dyskutujemy o tym, ale ja tutaj nie widzę żadnego konfliktu. Także proszę nie wmawiać tym biednym wyborcom, że PiS jest tak konfliktowy, że ciągle z wszystkimi wchodzi w konflikty, bo to jest nieprawda. Ja wiem, kogo reprezentuję w tej Radzie i bronię tych, którzy mnie wybrali i ich finansów. I tylko tyle. Dziękuję. Pan Marek Sternarski. Radny Marek Sternarski.
Dziękuję.
Przewodniczący klubu.
Panie przewodniczący, bo myślę, że nie ma co takiego ping-ponga prowadzić. Pierwsza rzecz, która jest ważna. Czy znacie państwo wyniki badań, które teraz są przeprowadzane? Kupa pieniędzy na to poszła, żeby zrobić badania dotyczące transportu w aglomeracji. A państwo już decyzję podejmujecie. Nie znacie tych wyników badań. Nie znacie, a już chcecie to robić. Mamy czas na to, żeby takie decyzje podejmować. I to jest brak takiego zdrowego rozsądku w podejmowaniu decyzji. To po co my te pieniądze na te badania wydajemy? Po co? Po to, żeby była polityczna deklaracja, żeby pan radny Szynkowski mógł w swojej ulotce napisać, jak broni mieszkańców Poznania. A to, że ileś pieniędzy pójdzie w błoto, to nie ma żadnego znaczenia. Takie są fakty. I podejmujmy decyzję w odpowiednim momencie. Kolejna rzecz. Dzisiaj nikt nie przesądza, czy będziemy dopłacali do tego związku. Ani jedna, ani druga decyzja nie przesądza o tym. Kolejna rzecz. Czy to, że dzisiaj podejmiemy decyzję, to oznacza tyle, że tylko dzisiaj możemy zdecydować, że Poznań ogranicza bądź nie ogranicza swoje prawa do kształtowania cen biletów? Przecież możemy to równie dobrze zrobić za miesiąc czy za dwa miesiące, jak będziemy znali wyniki badań, będziemy po pewnych negocjacjach, które będą przeprowadzane i zrobimy to w sposób ludzki, normalny i tak jak się to w negocjacjach biznesowych czy politycznych przeprowadza. A to jest taka wrzutka. Emocje, konflikt i nie chcę tego, nie chcę wrzucać, ale tak, jeżeli PiS ma wszystkich wrogów wokół Polski w skali kraju, to teraz PiS chce w mieście mieć wszystkich wrogów wokół Poznania. To jest bez sensu. Rozmawiajmy, negocjujmy. Negocjuje się nie na sali sesyjnej, nie poprzez tyrady, tylko poprzez rozmowy. Niech się spotkają komisje gospodarki komunalnej naszego miasta i powiatu. Przecież jest komisja gospodarki komunalnej w powiecie, która zajmuje się tego typu sprawami. Czemu radni nie potrafią z sobą wspólnie usiąść i o tych sprawach porozmawiać i spróbować wypracować jakiś kompromis? To nie o to chodzi, bo gdyby chodziło rzeczywiście o sprawy Poznania, to do takiej debaty by doszło. Ale do dnia dzisiejszego ani radny Szynkowski, ani nikt inny nie zaproponował wspólnych spotkań na poziomie radnych.
Dziękuję. Pan radny Łukasz Mikuła.
Dziękuję bardzo. Ja chciałbym powiedzieć, że ja się zgadzam z wypowiedzią pana przewodniczącego Michała Grzesia. Uważam, że powinniśmy w przypadku Związku Transportowego postąpić tak jak Suchy Las w związku odpadowym. Czyli powinniśmy sprawdzić, czy nam się to opłaca, czy nie. Tylko żeby stwierdzić, jak to będzie funkcjonowało, jakie to będzie miało konsekwencje dla miasta, no musimy wiedzieć tak naprawdę, jak to będzie wyglądać. Zapisy statutowe to jest jedna rzecz, istotna, bardzo istotna, ale ten model ekonomiczny, finansowy, jak to będzie finansowane, jakie będą, powiedzmy, udziały poszczególnych gmin, czy będziemy według pracy przewozowej na terenie każdej gminy, nazwijmy to, finansować ten związek, czy finansowalibyśmy ten związek, co jest niezbyt pewnie korzystne dla Poznania, czy na przykład na podstawie liczby pasażerów z poszczególnych gmin, co na pewno by te proporcje zmieniło na korzyść Poznania, jeżeli by system PEKI umożliwiał takie prowadzenie takich statystyk, czy jeszcze na jakiejś innej zasadzie, na przykład powiązanej z liczbą głosów w zgromadzeniu. Dopóki nie znamy całości tego modelu, tak, w tym modelu statut związku jest bardzo istotnym elementem, ale nie jest jedynym. Tak. Na przykład bardzo istotne dla tego modelu jest, jak będzie uwzględniony ten element finansowany i prowadzony przez samorząd województwa, czyli kolej metropolitalna. Jakie będzie powiązanie tego z inwestycjami, które w ramach tych na przykład zintegrowanych inwestycji terytorialnych będą możliwe do przeprowadzenia, czy to z funduszy Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, czy z funduszy krajowych, czy jeszcze z jakichś innych źródeł. I jakby mając całość tego obrazu, wtedy się zdecydujmy, przeliczmy sobie, czy nam się to opłaca, czy nam się to nie opłaca, czy ciągniemy ten model na porozumieniach, czy być może faktycznie pewne kompetencje, nie wszystkie, by trzeba przekazać na związek, ale za to mamy takie i takie inne korzyści, tak? Tylko to będziemy wiedzieć dopiero, jak będziemy mieli całość, czyli statut, nowy statut negocjowany, jak rozumiem, z gminami, jak będziemy znali, powiedzmy, nasze zamierzenia inwestycyjne na te najbliższe 7 lat, te, które uda nam się wprowadzić do, przede wszystkim do dofinansowania unijnego, jak będziemy wiedzieli, jak będzie wyglądało, czy jaka jest propozycja, żeby sformułować tą koncepcję finansowania tych przewozów, powiedziałbym, bieżących, czyli tego bieżącego funkcjonowania komunikacji, i wtedy faktycznie podejmijmy decyzję stosując taką samą, powiedzmy tutaj, metodę jak suchy las, czyli sprawdźmy, czy nam się to opłaca, czy nie. Tylko w tej chwili my żadnej z tych właściwie trzech kluczowych kwestii jeszcze nie znamy. To, że teraz podejmiemy jakąś uchwałę, która pewnie zostanie uchylona przez wojewodę tak naprawdę od razu, bo no ona to, powiedzmy, tutaj w takiej formie dosyć, myślę, no może mieć problemy z przejściem przez nadzór. No jakaś...
Proszę jeszcze na chwilę, tak?
Będzie to zapewne jakaś deklaracja polityczna. Pytanie, czy przyniesie jakiekolwiek miastu korzyści, czy nam się taka deklaracja w tej chwili opłaca. Ja myślę, że nam się, że tą decyzję o tym, co nam się opłaca, czy nie, powinniśmy podjąć w momencie, kiedy mamy całościowy obraz. Dziękuję.
Dziękuję. Referujący uchwałę pan radny Szymon Szynkowski-Welsen.
Bardzo dziękuję. Ciężko mi jest zaakceptować to, że argumentacja pana przewodniczącego Sternalskiego jest aż tak nieuczciwa. Mówiłem o tym na wstępie. Pół roku temu złożyliśmy ten projekt do Biura Rady Miasta. Zaraz po złożeniu tego projektu zaprosiłem przedstawicieli wszystkich klubów na rozmowy o kilku projektach złożonych właśnie w marcu dotyczących transportu publicznego. Między innymi wiele czasu poświęciliśmy rozmowie o tymże projekcie. Było później jeszcze jedno spotkanie w maju, kiedy ponownie rozmawialiśmy również o tym projekcie z klubem Platformy Obywatelskiej. Później było kilkakrotna prośba na konwentach, na którym ustalany był jest program sesji, o pozostawienie jeszcze trochę czasu na to, żeby popracować nad tym projektem. I kiedy po pół roku, a więc dość długim okresie czasu, mamy prawo stracić cierpliwość co do dalszych deklaracji, że musimy dalej dyskutować, podczas gdy... Tak powiem, mam wrażenie, że te dyskusje były tylko prowadzone dla dyskusji, nic od początku nie miało z nich wynikać. I kiedy proponujemy, żeby wreszcie podjąć decyzję w tej sprawie, to państwo mówicie, że w zasadzie się z nami zgadzacie, ale będziecie głosować przeciw temu projektowi uchwały. Znaczy, to jakby jak w tej sytuacji z państwem rozmawiać, jak prowadzić w tej sytuacji politykę sprzyjającą temu, żeby w tym mieście były podejmowane jakieś decyzje z korzyścią dla tego miasta, jak oczekiwać na państwa rozwiązania, jak mieć do państwa zaufanie, jak wypracowywać kompromisy, jeżeli sytuacja wygląda tak, jak właśnie opisałem, a jeszcze na końcu zgłasza się pan radny Sternalski i mówi, że opowiadam głupstwa i to wszystko okrasza paroma epitetami mało przyjemnymi. No, uprawianie polityki w takim stylu, w momencie, w którym mam wrażenie, zrobiliśmy bardzo wiele, żeby państwu dać szansę na nawet nie przekonanie państwa do tego naszego konkretnego projektu uchwały, ale na zmobilizowanie do pracy nad tym tematem, a państwo z tej szansy w żaden sposób nie macie zamiaru korzystać, no to mi po prostu jakby nie mam pomysłu już, jakby jak, co jeszcze można w tej sprawie zrobić. Ręce mi opadają, przykro mi, dziękuję.
Dziękuję, ponieważ nie ma więcej zgłoszeń do głosu. Przystępujemy do głosowania tego projektu uchwały. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem tego projektu jako uchwały? Proszę o oddanie głosu. Ewentualnie odrzuceniem, czy się wstrzymuje oczywiście. Czy wszyscy radni oddali już swój głos? Proszę o przedstawienie wyników głosowania. 12 głosów za, przeciw 18, wstrzymały się 2 osoby. Rada Miasta Poznania uchwały nie przyjęła. W związku ze zgłoszeniem pana przewodniczącego Klubu Prawa i Sprawiedliwości Szymona Szynkowskiego pod obrady projektu uchwały 956/13. Ten projekt uchwały jest w jarze, ale nie w dzisiejszej sesji, tylko w materiałach, tak? Gdyby ktoś chciał się z nim zapoznać. Jest to projekt uchwały w sprawie przyjęcia statutu Związku Międzygminnego Transport Aglomeracji Poznańskiej. Uchwała ta uchyla cały statut. Tak, proszę jeszcze króciutko głos za.
Może inaczej. Czyż z góry wiadomo, jak państwo będziecie głosować nad tym projektem uchwały, bo już państwo powiedzieliście o tym. A ja chciałbym, żeby ta sprawa została rozstrzygnięta merytorycznie. Ja wstrzymam się z rozszerzaniem porządku obrad na tej sesji o ten punkt, o tą uchwałę i dam państwu jeszcze 3 tygodnie do namysłu na tym, co w sprawie Związku Międzygminnego zrobić. A jak będzie trzeba, to nawet możemy do października poczekać. Tylko żebyście państwo wypracowali jakieś stanowisko i jakieś rozwiązanie, chyba że także tak jak powiedziałem, uważacie, że ta decyzja podjęta w listopadzie 2010 jest w porządku. No to wtedy jakby sytuacja jest jasna, ale jak rozumiem, padła deklaracja, że ta sytuacja nie jest w porządku, że musimy ją naprawić. W związku z tym nie mówię, że trzeba ją naprawić uchylając statut, to jest jedna z możliwości. Proszę tylko o poważne podejście do tego tematu i podjęcie wreszcie jakiejś decyzji. Dziękuję. Nie składam w związku z tym tego wniosku. Będę oczekiwał, że to będzie przedmiotem obrad następnej sesji. Dziękuję.
Czyli rozumiem, że nie był to głos za, tylko głos wycofujący wniosek o zmianę porządku obrad. Dziękuję. Panie radny Andrzeju Bielerzewski, w związku z tym nie udzielę panu głosu, bo jest on już w tej chwili bezprzedmiotowy. W związku z tym, szanowni państwo, przechodzimy do punktu 26. Projekt uchwały 915/13 w sprawie nadania nazwy ulicy. Rozumiem, że tu każda ulica ma inną nazwę, w związku z każdy projekt uchwały mówimy tak. Osobno, tak?
Dobrze. Tak.
Czyli pan dyrektor Krygier przedstawia projekt uchwały.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado, przedstawiam pierwszy projekt, który zmierza do nadania nazwy ulicy, która biegnie od ulicy Koszalińskiej w kierunku północno-wschodnim. Proponowana nazwa to jest nazwa żołnierzy wyklętych. Ta nazwa wpisuje się w cały ciąg dotychczasowych działań. Są tam ulice generała Fildorfa Nila, majora Jana Piwnika, rotmistrza Witolda rotmistrza Pileckiego. Ta nazwa i ta uchwała była opiniowana przez Komisję Opiniodawczą do spraw nazewnictwa ulic. Jest to opinia pozytywna i Rada Osiedla Szczeszyn pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Proszę Wysoką Radę o podjęcie uchwały w tej sprawie.
Dziękuję. Projekt uchwały był opiniowany przez Komisję Kultury i Nauki. 8 głosów za, przeciw 0, wstrzymało się 0 radnych. Czy ktoś w imieniu komisji chciałby zabrać głos? Czy ktoś w imieniu klubów? Czy ktoś w debacie indywidualnej? Jeżeli nie, przystępujemy do głosowania. Kto z panów i pań radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Czy wszyscy oddali już głos? Jeżeli tak, proszę o przedstawienie wyników głosowania. 26 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Rada Miasta Poznania uchwałę przyjęła. Przechodzimy do punktu 27. dzisiejszej sesji, projekt uchwały 916/13 w sprawie nadania nazwy ulicy.
Proszę o przedstawienie tego projektu.
W tej uchwale przenosimy się w rejon Jeziora Malta. Ulicę łączącą ulicę Kaliską i Katowicką proponujemy, żeby Rada Miasta nazwała nazwą ulicy Maltańskiej. Ta nazwa wpisuje się w cały ten ciąg nazewniczy w tym rejonie. Była zaopiniowana pozytywnie przez Komisję Nazewnictwa, a Rada Osiedle Rataje także zaopiniowała tą propozycję uchwały pozytywnie. Proszę o podjęcie uchwały.
Dziękuję. Projekt uchwały był opiniowany przez Komisję Kultury i Nauki. Opinia pozytywna, 8 głosów za, 0 przeciw, wstrzymało się 0 osób. Czy ktoś chciałby zabrać głos w imieniu komisji, klubów, w debacie indywidualnej? W debacie indywidualnej pozwolę sobie udzielić na momencik głosu, ale krótko. Ja chciałem tylko powiedzieć, że kiedy zaproponowałem nazwę ulicy Termalnej, jako jeden z głównych argumentów było, że ta ulica nie pasuje do nazw, które były nazwami miejscowości. Tutaj mamy taki przykład, że między Kaliską a Katowicką będzie ulica Maltańska, czyli ulica jak najbardziej słuszna, bo za kiedy zbiornik maltański kiedyś wyschnie, no to pozostanie ulica Maltańska, pokazująca, że tam była Malta. A więc jednak, panie dyrektorze, okazuje się, że można i bardzo dobrze, czyli pozostanie coś kiedyś, jak już czegoś po nas zabraknie, to chociaż w nazwach ulic. Dziękuję. Nikt więcej, widzę, nie zgłosił się do głosu. W związku z tym proszę o głosowanie nad projektem uchwały. Czy wszyscy radni oddali już swój głos? Jeżeli tak, to proszę o przedstawienie wyników głosowania. 27 głosów za, 0 przeciw, wstrzymujących 0. Rada Miasta uchwałę podjęła. Przechodzimy do punktu 28. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej. Proszę o przedstawienie. 917 łamane przez 13. Proszę o przedstawienie tego projektu uchwały.
Droga wewnętrzna na spławiu w rejonie ulicy Gospodarskiej w kierunku, teraz patrzę, w rejonie ulicy Gospodarskiej proponowana nazwa to jest ulica Popularna. Znajduje się w takim zestawie nazw, między innymi ulica Gościnna, Gospodarska, Serdeczna. Rada Osiedla Szczepankowe Spławie Krzesinki zaopiniowała projekt pozytywnie. Komisja Nazewnicza, opiniodawcza do spraw nazewnictwa ulic także. Proszę o podjęcie uchwały.
Dziękuję. Projekt opiniowała Komisja Kultury i Nauki. 6 głosów za, 0 przeciw, 2 osoby się wstrzymały. Czy ktoś w imieniu komisji chciałby zabrać głos? Czy ktoś w imieniu klubów radnych? Czy ktoś w debacie indywidualnej? Nie widzę zgłoszeń. Przechodzimy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Proszę państwa radnych o oddawanie głosu, bo w tej chwili chyba mamy problem z kworum. Proszę, oddajemy głosy. O, już jest lepiej. Czy wszyscy radni oddali już swój głos? Proszę o przedstawienie wyników głosowania. Za 24 radnych, 1 przeciwny, ciekawe kto, a już wiemy, i 4 osoby wstrzymujące się. Także Rada Miasta niejednogłośnie, ale uchwałę przyjęła. Przechodzimy do punktu 918 przez 13 w sprawie zniesienia nazwy ulicy. Referuje pan dyrektor.
W ramach porządkowania nazewnictwa ulic pewne ulice straciły swój charakter i kolejna uchwała Rady Miasta przewiduje zniesienie nazw, które będę kolejno państwu relacjonował. Pierwsza to jest ulica Duszna. Ona jest w rejonie Krauthofera. W tym rejonie już jest plan miejscowy i przewidywana funkcja na tym obszarze, w którym przebiega ulica Duszna, jest tam przewidywany handel wielkopowierzchniowy. Prawdopodobnie powstanie dość duża galeria. Także ulica faktycznie już nie istnieje, a później to już nie będzie w ogóle sensu, żeby utrzymywać tą nazwę. Widać to też na zdjęciach lotniczych i na mapach. To jest pierwsza ulica. Teraz ulica Doleńska. Przenosimy się na Rataję. Jak widać, osiedle Orła Białego, ulica przecina zabudowę, powinna być zlikwidowana. Kolejna ulica Powojowa. Ta ulica jeszcze, jak patrzymy na mapę, to wygląda, że może ona pełnić swoją funkcję, ale okazuje się, że wszystkie budynki są skierowane w stronę sąsiedniej ulicy, a jej wyznaczony kiedyś przebieg, ulica po prostu biegnie przez las, także powinna być zlikwidowana. I teraz przenosimy się na osiedle Stefana Batorego. Tam przed budową osiedla Batorego były wytyczone i wyznaczone ulice, bo poprzedni plan realizacyjny przewidywał tam budownictwo jednorodzinne. Ono nie zostało zrealizowane. Faktycznie w tej chwili są tam wybudowane osiedle mieszkaniowe. W związku z tym ulica Smoleńska, Witebska, Pskowska, Wielkołódzka, Brasławska, Selizarowska. Proszę?
Proszę, proszę nie przeszkadzać panu dyrektorowi. Ja widzę, kto przeszkadza.
Postawska, Toropiecka i Uświacka powinny być zlikwidowane. W porozumieniu z Komisją Kultury planujemy, już jest przygotowany projekt, że z tych wszystkich nazw ocalimy ulicę Smoleńską i ona będzie biegła wzdłuż szybkiego tramwaju w rejonie osiedla Sobieskiego, a pozostałe nazwy na wniosek Komisji Kultury zostaną wpisane do pakietu nazw, które będą w przyszłości rozpatrywane w innym rejonie miasta Poznań. W związku z tym proszę, Rady Osiedli Święty Łazarz, Rzegrze, Ławica, Piątkowo, a także Komisja Opiniodawcza zaopiniowały ten projekt dotyczący wielu ulic pozytywnie. Proszę o podjęcie uchwały.
Dziękuję bardzo. Projekt opiniowała Komisja Kultury i Nauki Rady Miasta Poznania. 8 głosów za, 0 przeciw, wstrzymało się 0 radnych. Czy ktoś w imieniu komisji chciałby zabrać głos w imieniu klubu? Pani radna w imieniu klubu? I też komisji też nie. Czyli pani radna w debacie indywidualnej, którą w tej chwili rozpoczynam. Pani radna Lidia Dudziak.
Dziękuję bardzo. Ja chciałam tylko dopytać. Ulica Duszna ma być zlikwidowana, jak rozumiem, ale tam jest kamienica. To co z tymi ludźmi, którzy tam mieszkają i... Nie ma?
Nie.
Już nie ma?
Bo było...
Już nie mieszkają?
Bo było za dużo.
Ach, nie ma tej ulicy.
Za dużo było i nie mieszkają.
Możemy się cofnąć. Nie, to jest wszystko już likwidowane tam.
Aha, dobra, tak. No to dziękuję.
Dziękuję. Czy ktoś z państwa radnych chciałby zabrać jeszcze głos w debacie indywidualnej? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Proszę o oddawanie głosu. Rozumiem, że wszyscy oddali swój głos. Proszę o przedstawienie wyników.
30 głosów za, 0 przeciw, wstrzymało się 0 osób. W związku z tym Rada Miasta Poznania uchwałę przyjęła. Przechodzimy do punktu 30, tak?
Tak, nadanie nazwy skwerowi.
Nadanie nazwy skwerowi. Proszę o przedstawienie tego projektu uchwały.
Projekt uchwały Rady Miasta zmierza do nazwania skweru, który jest położony na wschodniej części ulicy Grochowskiej między ulicą Marcelińską a Rycerską wzdłuż bloków. Patronem tego skweru ma być profesor Janusz Ziółkowski. Inicjatywa nazwania tego skweru wyszła od Rady Osiedla Stary Grunwald, który w porozumieniu z Uniwersytetem Adama Mickiewicza, w sumie też z Ogrodem Botanicznym, ma już koncepcję zagospodarowania tego zielenią i małą architekturą, także wyszło to z inicjatywy wspomnianej Rady. W związku z tym Rada też zaopiniowała tą uchwałę pozytywnie. Komisja Opiniodawcza tak samo zaopiniowała pozytywnie. Proszę Wysoką Radę o podjęcie tej uchwały.
Dziękuję. Projekt opiniowała Komisja Kultury i Nauki. 7 głosów za, przeciw 0, wstrzymała się 1 osoba. Czy ktoś w imieniu komisji chciałby zabrać głos? W imieniu klubów radnych, w imieniu własnym? Jeżeli nie, przystępujemy do głosowania. Czy wszyscy radni oddali już swój głos? Jeżeli tak, dziękuję za przypomnienie w imieniu moim dzieci. Dobrze, dziękuję. Proszę o przedstawienie wyników głosowania. Za 30 osób, 0 przeciw, 0 wstrzymało się. I to jest chyba...
Nie, jeszcze
nie jest jeszcze. Projekt uchwały PU 919 przez 13 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przywrócenia niektórych historycznych nazw ulic oraz nadania nazw nowo projektowanym ulicom i placom. Proszę o zreferowanie tego projektu uchwały.
Ta nazwa uchwały tak wygląda skomplikowanie, bo ona się bierze z uchwały Rady Narodowej Miasta Poznania z 1960 roku, w którym całym cyklu uchwał nadawano nazwy ulicom i placom. Ulica Treblińska nie funkcjonuje na całym odcinku. W związku z tym mieszkańcy zgłosili wniosek, że są kłopoty z dostarczaniem korespondencji, docieraniem też samochodów interwencyjnych w ich rejonie. Ta północna część ulicy Treblińskiej nie ma w tej niepełni funkcji adresowej, a ta południowa, którą proponujemy, żeby ją wyłącznie na tym odcinku utrzymać, pełni funkcje adresowe. W związku z tym ta uchwała zmierza do tego, że pozostaje nazwa ulica Treblińska na tej południowej części ulicy, a ta pozostała część północna, którą widać na zdjęciu, w przyszłości będzie miała nadaną nową nazwę, a dzisiejsza uchwała ten odcinek w sensie nazewniczym znosi. Także będzie utrzymana tylko nazwa ulicy Treblińskiej na tej południowej części. Rada Osiedla Starołęka, Minikowo, Marlewo zaopiniowała tą propozycję pozytywnie. Komisja Opiniodawcza także. Proszę o podjęcie tej uchwały.
Bardzo dziękuję. Projekt uchwały opiniowała Komisja Kultury i Nauki. 6 głosów za, 0 przeciw, wstrzymały się 2 osoby. Czy ktoś w imieniu klubów chciałby zabrać głos? Przepraszam, najpierw w imieniu komisji, potem w imieniu klubów. Czy ktoś w imieniu własnym chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, to przystępujemy do głosowania nad projektem uchwały. Pani jest już? Dobrze. Pana Jakuba nie ma. Rozumiem, że wszyscy państwo oddali już swój głos, a więc proszę o przedstawienie wyników głosowania. 28 głosów za, 1 osoba się wstrzymała. Rada Miasta Poznania uchwałę przyjęła. I rozumiem, że w tym momencie wyczerpaliśmy wszystkie uchwały dzisiejszej sesji, ale nie oczywiście porządek obrad, bo teraz przechodzimy do punktu 32. Sprawozdanie prezydenta miasta Poznania z działalności w 2012 roku. Dziękuję panie dyrektorze. W 2012 roku oddaję głos prezydentowi miasta Poznania, panu Ryszardowi Grobelnemu.
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, takie sprawozdanie zostało Wysokiej Radzie przedłożone i powiem, że trochę trudno byłoby mi w tej chwili to sprawozdanie streścić. Jest ono dość obszerne. Myślę, że przy różnych okazjach, a przede wszystkim przy sprawozdaniu budżetowym, ja mówiłem o pewnych najważniejszych działaniach w 2012 roku. Nie będę ukrywał, że oczywiście takim najważniejszym wydarzeniem, które miało miejsce w ubiegłym roku, było odbycie się na terenie miasta Poznania Mistrzostw Europy w piłce nożnej fazy grupowej, czyli Euro 2012, a także pewnych przedsięwzięć, które bądź służyły bezpośrednio organizacji tej imprezy, czyli takich jak Strefa Kibica, bądź pośrednio takich jak rok wcześniej zakończenie modernizacji stadionu, a w tym wypadku zakończenie jakby także modernizacji otoczenia stadionu, jak i pewne przedsięwzięcia, które były zainicjowane w związku z Euro 2012, a też państwo wiecie, że część zakończyła się w ubiegłym roku, a część była kontynuowana i kończy się w tej chwili. Więc myślę, że to są zdecydowanie te rzeczy, które były najważniejsze w ubiegłym roku i którym struktury miejskie poświęcały najwięcej uwagi, ale oczywiście poza takim wydarzeniem, które przyciągało naszą uwagę i energię, była normalna działalność samorządu miejskiego w wielu dziedzinach. Powiem, że proszę państwa, jak podszedłem do pewnego podsumowania tego raportu, to bardziej jako ciekawostkę to proszę potraktować, ale w Poznaniu odbyło się w ubiegłym roku 540 imprez sportowych, czyli w tym 34 międzynarodowe, 228 ogólnopolskich, 147 regionalnych i ponad 130 lokalnych, więc to pokazuje często skalę działalności, ale mówię, bardziej należy to traktować jako te liczby jako pewną ciekawostkę obrazującą skalę przedsięwzięć, bo trudno jest oczywiście sprawozdawać, czy nawet ważniejsze z takich wydarzeń, więc pozostaje mi przedłożyć państwu to pisemne sprawozdanie. Ono w dużym stopniu było państwu przekazywane podczas sprawozdań miesięcznych. Także bieżące informacje na temat działalności miasta obejmowały. Ja właściwie w każdej sferze powinienem państwu na coś zwrócić uwagę, bo w każdej sferze działalności miasta coś było charakterystycznego, czy to wynikającego z decyzji, któreśmy podejmowali, czy też czasami ze zmian zewnętrznych, na przykład wprowadzenia jakichś nowych regulacji prawnych. Ale ponieważ, jak powiedziałem, wszystko, a To może jest zawsze trochę nadużyciem, ale zdecydowana większość tych przedsięwzięć jest w sprawozdaniu, które zostało Państwu przedstawione, więc ja pozwolę sobie ograniczyć tylko się do tego wstępu, ewentualnie odpowiedzieć na Państwa pytania, jeśli oczywiście będę w stanie odpowiedzieć na nie dzisiaj, a jeśli nie, to odpowiedzieć na nie przy kolejnej sesji. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Czy w sprawie tego sprawozdania ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos, zapytać, dopytać, czy prosić o jakieś uzupełnienie? Nie widzę zgłoszeń, w związku z tym uznaję, że punkt został zrealizowany. Przystępujemy do realizacji punktu 33. Informacja o pracach Prezydenta Miasta Poznania. Bardzo proszę, Panie Prezydencie.
Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, to tym razem chciałbym zwrócić uwagę na parę być może ważniejszych albo ciekawszych rzeczy, które się działo w okresie wakacyjnym, bo tak naprawdę od poprzedniej sesji było trochę więcej czasu niż to zwykle bywa. Z jednej strony chciałbym powiedzieć, że zebraliśmy wnioski od mieszkańców dotyczące konsultacji w ramach tak zwanego budżetu obywatelskiego. Te projekty zostały zweryfikowane, podlegały ocenie. Teraz możemy przejść do etapu wytypowania tych propozycji, które będą poddane głosowaniu mieszkańców. Proszę Państwa, sporo działo się w zakresie gospodarki komunalnej i mieszkaniowej. Poczynając od przygotowania przez Aquanet wieloletniego planu rozwoju modernizacji urządzeń wodociągowych. Rozumiem, że ten plan już jest Państwu znany, ale oczywiście toczyły się także negocjacje w ramach jego przygotowania. Także myślę ważną wiadomością jest to, że rozstrzygnęliśmy przetarg w ramach grupy zakupowej na dostawę energii elektrycznej. Wygrała firma PGE Obrót S.A., czyli w zasadzie nasz dotychczasowy dostawca. Ciekawostką jest to, że grupa zakupowa została poszerzona także o gminy sąsiednie, przedstawicieli gmin sąsiednich, także skala wzrosła, nie chcę powiedzieć, bo zapotrzebowanej mocy nie aż dwukrotnie, ale jeśli chodzi o ilość podmiotów, to wzrosła dwukrotnie. Może dla części z Państwa to jest też ważna informacja. Zostały zamontowane tablice pamiątkowe na pomniku poległych harcerzy wielkopolskich nad Maltą. Ja wiem, że część z Państwa interesowała się modernizacją tego pomnika. I myślę, że to też jest bardzo ciekawa informacja. Zakończył się pierwsze konsultacje społeczne związane z opracowaniem planu transportowego aglomeracji poznańskiej. Jeszcze w tej chwili są w trakcie opracowywania wyniki. Mamy nadzieję, że będą one dostępne mniej więcej pod koniec października. Przyznam, że sam z pewnym zaciekawieniem czekam na te wyniki, co się w 10 latach zmieniło w zachowaniach komunikacyjnych mieszkańców Poznania i aglomeracji, bo to jest łącznie badanie robione. Myślę, że dla wielu Państwa też może być ciekawą informacją fakt, że zostało podpisane zarządzenie w sprawie opiniowania projektów przebudowy układu drogowego, a tak naprawdę czyli takie zarządzenie dotyczące systemu konsultacji przez ZDM projektów drogowych. Ono już weszło w życie, ZDM ma w tej chwili sztywną procedurę taką konsultacyjną projektów drogowych. Ja wiem, że było dosyć sporo uwag co do sposobu konsultowania przez Zarząd Dróg Miejskich swoich projektów, Więc mam nadzieję, że to zarządzenie uporządkuje, oczywiście pewnie nie rozwiąże wszystkich aspektów, ale trochę uporządkuje kwestie konsultowania przygotowywanych przez ZDM projektów. No i proszę Państwa, myślę, że również dosyć ważna informacja. Mianowicie sporządzono ewidencję zbiorników bezodpływowych na terenie miasta Poznania w 2012 roku, czyli tak naprawdę tak zwanych SZAM. Według danych, które w tej chwili posiadamy, w Poznaniu istnieje w tej chwili 3647 takich zbiorników bezodpływowych. No i w zasadzie ilość z odprowadzanych z nich ścieków to jest ponad 320 tysięcy metrów sześciennych odpadów. No to dla nas są dwie informacje. Po pierwsze, dokonujemy weryfikacji w tej chwili, czy poszczególni właściciele mają możliwość podłączenia się do systemu kanalizacji zbiorczej i będziemy podejmować próby wyegzekwowania od nich obowiązku przyłączenia się do kanalizacji sanitarnej, jeśli taka techniczna możliwość oczywiście istnieje. A także będziemy prowadzić analizy, czy nie występują znaczne różnice między ilością zakupowanej wody a odprowadzanych ścieków. Jednym słowem, czy gdzieś te ścieki się nie gubią po drodze. Także to myślę, że jest w sumie dosyć ważna informacja, jakby trochę porządkuje się także ta sfera gospodarki miejskiej. W moim sprawozdaniu również podaję Państwu informację o sprzedaży nieruchomości, ale nie będę ich w tej chwili przytaczał szczegółowo. Natomiast chciałbym Państwu zwrócić uwagę na życie kulturalne Poznania w okresie wakacyjnym. Proszę Państwa, jak sobie zanotowałem, że w okresie wakacyjnym odbyło się w Poznaniu 7 festiwali. Niektóre z tych festiwali należy uznać za duże. Tu w tych festiwalach nie ma festiwalu Malta, który się odbył jeszcze przed okresem sprawozdawczym. Ale mamy takie przedsięwzięcie jak Festiwal Filmów Animowanych Animator, jak Cadik Poznań Festiwal, jak Trzeci Międzynarodowy Festiwal Filmu Muzyki Transatlantyk, 13 Światowy Przegląd Folkloru Integracje 2013, 7 Ogólnopolski Festiwal Dobrego Smaku, 6 Festiwal Polska Akademia Gitary, 7 Festiwal Sztuki Ludowej. Także widać, że to jest okres, który chyba tylko z nazwy jest poza sezonem artystycznym, bo w Poznaniu mam wrażenie, że tak rozumiany sezon artystyczny to właśnie jest w dużym stopniu w okresie wakacyjnym. A powiem, że oprócz tych festiwali odbywało się jeszcze wiele mniejszych imprez kulturalnych, więc to nie jest wszystko. Ale na pewno warto zobaczyć, jak wiele rzeczy w tym czasie się działo. Oczywiście, proszę Państwa, zainaugurowaliśmy również rok szkolny, to już tak konkretnie wczoraj, w Zespole Szkół numer 7 na osiedlu Zwycięstwa. I mam wrażenie, że pewne zmiany, któreśmy tam dokonali organizacyjne, raczej pozytywnie oddziaływują, przynajmniej w tej chwili, zarówno i na tę placówkę, na jakość nauczania, no może trudno jeszcze oceniać, bo za wcześnie, ale także, co ciekawsze, no jednak dzięki temu mamy więcej miejsc przedszkolnych. Może nawiązując do pewnej elementu dyskusji, która dzisiaj miała, tych tańszych miejsc przedszkolnych, co wcale nie znaczy, że gorszych. Również sporo się działo, choć bym powiedział może nie aż tak wiele jak w kulturze, jeśli chodzi o sport w tym czasie. Na Termach odbyła się Mistrzostwo Europy Juniorów w pływaniu, odbył się pierwszy w Poznaniu triatlon, Mistrzostwa Świata Bezdomnych w piłce nożnej. Jest to bardzo ciekawa impreza i udana chyba, choć do samego końca była zagrożona jej organizacja. Ale muszę powiedzieć, że same boiska nad Maltą wyglądały niezwykle atrakcyjnie. Również odbyły się Mistrzostwa Europy w kajak polo. Czy proszę Państwa, tradycyjnie zwracam Państwu uwagę na przebieg prac planistycznych, bo na poszczególnych etapach mamy stosunkowo dużo planów zagospodarowania przestrzennego, ale nie będę ich może w tej chwili wymieniał konkretnie. Gdybyście Państwo byli zainteresowani, to są te etapy wymienione w moim sprawozdaniu. Oddaliśmy także w lipcu 93 lokale mieszkalne w lokalizacji przy ulicy Łaskarza, więc kolejny budynek komunalny się pojawił. Także myślę, że dla wielu Państwa może być interesujące. Też nie chciałbym tego indywidualnie czytać, ale w ramach pewnych zmian czy uporządkowania powprowadzono nowe informacje i bilety dotyczące komunikacji publicznej. Te wszystkie działania komunikacji publicznej, czyli ZTM-u, są tutaj dosyć dokładnie opisane. Jeśli Państwo bylibyście na tym zainteresowani, to pragnę Państwa zwrócić uwagę na ten element sprawozdania. Myślę, że tak pokrótce to byłoby takie zwrócenie uwagi na ważniejsze aspekty. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan radny Adam Pawlik.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Panie prezydencie, mam krótkie pytanie. Jeśli chodzi o tą grupę zakupową energii, bo to nie utkwiło mi w pamięci, jaki to jest rząd wielkości oszczędności dzięki temu, że idziemy w grupie zakupowej, a jako miasto Poznań, a nie każda instytucja osobno. Gdyby można, mógł pan prezydent powiedzieć jakąś kwotę albo procent oszczędności, byłbym zobowiązany. Dziękuję.
W tej chwili nie jestem w stanie tak powiedzieć z pamięci, jaki to jest skala oszczędności, ale oczywiście ta odpowiedź jest do udzielenia. Po prostu w tej chwili nie mam tych danych przy sobie, więc jeśli pan radny pozwoli, to przekażę tę informację albo w formie pisemnej, albo na następnej sesji. Ta oszczędność wynika z dwóch rzeczy. Na to chciałbym Państwu zwrócić uwagę, bo to jest jakby ważne przy budowaniu grupy zakupowej. Ze skali, ale to nie jest największy efekt. Największy efekt jest z faktu, że jeżeli grupa zakupowa jest tworzona w ten sposób, że zapotrzebowanie na moc jest w różnych okresach i w ten sposób one się bilansują. Czyli najlepiej jest, żeby w grupie zakupowej były na przykład podmioty, które zużywają jedne w dzień, drugie w nocy. Tak? Jedne w weekend, inne w dni powszednie. Tak? Im bardziej równomierny jest rozkład mocy zapotrzebowanej, tym bardziej efektywna jest grupa zakupowa. Na dodatek my w tej chwili jesteśmy na takim momencie, że wypowiedzieliśmy umowę przed upływem, poprzednią umowę na zakup energii, ponieważ ceny energii w tej chwili się zmieniały i wykorzystując zmiany cen, czyli spadek cen energii, zawarliśmy tę umowę, znaczy ogłosiliśmy przetarg ponownie. Umowa, którą mieliśmy, dała nam też taką możliwość, także mamy jakby tutaj dwie możliwości, dwa efekty. Jeden to z faktu wielkości grupy zakupowej, a drugi to momentu, któryśmy wybrali na przetarg. Efekt tego drugiego nie jestem w stanie ocenić, a ten pierwszy podam panu radnemu, jak powiedziałem, w formie pisemnej albo na następnej sesji.
Dziękuję. Pan radny Michał Grześ.
Ja mam takie pytanie, czy na przykład w przypadku grupy zakupowej paliwa zdarzały się jednostki miejskie, które więcej płaciły za paliwo po rozstrzygnięciu tego przetargu niż przed?
Też odpowiem, że nie wiem. Chciałbym tylko zwrócić uwagę, że grupa zakupowa dotyczy tylko i wyłącznie energii elektrycznej, bo jakby w tej dziedzinie jest tylko możliwa. Natomiast ja nie jestem w stanie w tej chwili odpowiedzieć i szczerze mówiąc nie mam takiej informacji, więc będę musiał sprawdzić, czy istnieją takie podmioty, które w wyniku rozstrzygnięcia płaciły więcej. Nie sądzę, ale nie mam takiej pewności w tej chwili. To możliwe, że to jest zakup zbiorowy, ale to nie jest grupa zakupowa. Grupa zakupowa w tej chwili może funkcjonować tylko i wyłącznie w ramach energii elektrycznej. Okej, sprawdzę. To już w ramach odpowiedzi na zapytania.
Które poza, nie gromadzą poza zawodnikami i rodzinami.
Czy przede wszystkim odpowiem, przemawia za tym pewna tradycja organizowania imprez kajakowych i moim zdaniem niedobrze byłoby zaprzestać. Nie tylko powinniśmy organizować imprezę rangi, nie wiem, Mistrzostw Świata czy Puchary Świata w kajakach czy w wioślarstwie, które to są imprezy dużo droższe. Ja zaraz sprawdzę, czy mam tutaj w danych informacje dotyczące poziomu wydatków. Nie była to droga impreza, bo to też jakby jest istotne, że nie było tu wysokie dofinansowanie z naszej strony, no ale oczywiście też nie jest tak, że nie było go w ogóle. Moim zdaniem jednak pewien efekt promocyjny jest i to trzeba zawsze ważyć co do wysokości tego dofinansowania. Przepraszam, już sprawdzam, czy mam taką informację. Nie mam tutaj podanej tej informacji, pozwolę sobie panu radnemu odpowiedzieć także pisemnie, informując, jaka była wysokość dofinansowania.
Dziękuję bardzo. Nie widzę więcej zgłoszeń. Zamykam ten punkt. Mamy jeszcze interpelacje, zapytania, odpowiedzi, wolne głosy. Chciałbym państwa poprosić w związku z tym, żebyśmy przegłosowali wniosek o przedłużenie czasu dzisiejszej sesji, ponieważ ten się kończy za 10 minut. Na tyle, na ile potrzebujemy, żeby móc zrealizować ten porządek obrad. Państwa radnych, którzy są, proszę o przyjście, którzy są w kuluarach, proszę o przyjście jeszcze. Powiedzmy, że ja wiem. Głosujemy wniosek o przedłużenie czasu trwania sesji. Proszę państwa radnych o oddawanie głosów. Kto jest za, kto jest przeciw, kto wstrzymuje się od głosu? Wszyscy już oddali głos? Dziękuję, proszę o podanie wyniku. 16 głosów za, 1 przeciw, 1 wstrzymujący. Nie mamy kworum, w związku z tym przerywam dzisiejszą sesję. Dokończenie, poinformuję państwa, kiedy nastąpi dokończenie tej sesji.